imieniu Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Solidea, organizatora dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie witam wszystkich tutaj obecnych. Bardzo serdecznie witam naszego gościa. Jest z nami ksiądz dr Marek Ciebiecki. Naszego gościa za moment przedstawię. Mnie jest bardzo miło poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Magdalena Korzekwa i jestem studentką Uniwersytetu Warszawskiego. Mam świadomość, że każda osoba, która tutaj przyszła tutaj w jakimś celu. Niektórzy chcą usłyszeć o tym, czym po prostu jest miłość, inni chcą nauczyć kochać się bardziej osobę, którą już znaleźli. Być może inni chcą usłyszeć, w jaki sposób powinni żyć, aby rzeczywiście osobę swojego życia znaleźć i kiedyś bardzo mocno pokochać. Mamy nadzieję, że odpowiedzi na te pytania udzieli nam nasz dzisiejszy gość.
Już mam nadzieję.
Natomiast zanim przejdziemy do tematu, to jeszcze krótkie ogłoszenie. W trakcie spotkania będziecie mogli zapisać się na newslettera Solideo. To jest taki jeden mail tygodniowo z informacjami o tym, co organizuje Solideo. Myślę, że warto. Także zachęcam do zapisywania się. Natomiast jeszcze taka jedno miłe ogłoszenie. Po spotkaniu odbędzie się losowanie książek naszego gościa, ale to po spotkaniu. Także Myślę, że możemy zaczynać. Miłość od uczucia do postawy. Jest z nami ksiądz dr Marek Ciebiecki, doktor psychologii, absolwent studiów na Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, ale myślę, że najlepiej będzie, gdy ksiądz opowie nam coś więcej o sobie. Znamy księdza z konferencji Solideo. To były konferencje na specyficzne tematy, zazwyczaj to były tematy o seksie, ale dzisiaj rozmawiamy o miłości. Także myślę, że najlepiej będzie, gdy ksiądz sam powie kilka słów o sobie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie Solideo i wszystkim, którzy o tym pomyśleli, żeby mnie ściągnąć na ten wieczór. Ogromnie się cieszę taką liczbą studentek i studentów. Wiem, że on najpierw stworzył nas, bo nawet Bóg zaczyna od zera, potem stworzył kobiety. A kobiety stworzył tak genialnie, że nawet z nas mężczyzn mogą czynić ludzi. Także witam serdecznie wszystkich obecnych. Ogromnie się cieszę, że jest tak wiele osób, aż wzruszenie mi gardło ściska. Mam powiedzieć bardzo o sobie. Otóż kiedy się urodziłem, patrzę chłopak, no niestety tylko chłopak, jak ktoś musi się poświęcić, ale można się od kobiet uczyć bycia człowiekiem. Kiedy miałem naście lat, bo tylko tyle powiem, miałem masę marzeń, aspiracji, miałem fantastyczne wyniki w trójskoku, jako 13-14-letek na granicy rekordu świata młodzików i dużo różnych marzeń miałem, ale największe marzenie to było żona i dzieci. Marzyłem o małżeństwie i rodzinie. No, marzyłem tak bardzo, że chciałem być najlepszym na świecie mężem i najlepszym na świecie tatusiem moich przyszłych dzieci. No i marzyłem, żeby moi bliscy codziennie przeze mnie płakali ze wzruszenia i radości. Całkiem Boże marzenia. I te marzenia, to jest potwierdzenie. I te marzenia pokrzyżował mi mój największy przyjaciel, którego nazywamy Bogiem, bo mi zaproponował kapłaństwo. Kłóciłem się dniami, nocami, zwłaszcza nocami, gdzie to nie miałem czasu. Grałem w piłkę, czytałem książki i tak inne fajne rzeczy robiłem. Ale po nocach się trochę kłóciłem i w końcu uległem, bo pomyślałem, że skoro Bóg mi coś proponuje, to chyba mnie zna lepiej niż ja sam siebie. Nie z mojej inicjatywy, ale z całkowicie już świadomie i dobrowolnie zostałem księdzem. No i szybko odkryłem, że dobrze zrobiłem, jak posłuchałem Boga. Wprawdzie byłbym niemal na pewno szczęśliwym małżonkiem i rodzicem szczęśliwych dzieci. Nie mam na pewno gwarancji, nie mam. Natomiast na pewno jestem szczęśliwym księdzem. Odkryłem już w pierwszych tygodniach w parafii, gdzie byłem pod Radomiem, jako wikariusz, że być księdzem to być tatusią, mamusią. Trochę tatusiem, trochę mamusią. No częściej mamusią niż tatusiem, ale dla drani to tatusiem. No i potem po dwóch latach pracy w parafii, gdzie mi było jak w raju, no bo miałem dużo dzieci i bo wszystkich, od poczęcia do staruszków. Chyba ksiądz biskup mi zazdrościł, że mi tak jest tam dobrze. Sam może nie czuł się tatusią, mamusiem. Miałem ze śmiechem i wysłał mnie daleko od parafii na studia do Rzymu, wtedy się wydawało daleko, do Salezjanów. Tam wsadzali mnie pod portretem Bosko, Jana Bosko, bo podobno jesteśmy podobni. Lepiej dla niego. No i na studiach z psychologii odkryłem, co to jest psychologia, nauka o holowaniu psów, a psycholog to ten, kto holuje psy, to psycholog. Odkryłem też, kto potrzebuje psychologów. Otóż psychologów potrzebują tylko ci, co nie mają przyjaciół. No i dlatego większość psychologów potrzebuje terapii. Bo my psycholodzy też na ogół nie jesteśmy w stanie zbudować przyjaźni. I dlatego potrzebujemy pomocy. No, potem po powrocie ze studiów to wykładowca w różnych miejscach, spotkanie z młodzieżą, pewien milicjant w 1988 roku zaprosił na pierwsze telefon zaufania, prowadzę duszpasterstwo trzeźwości, duszpasterstwo powołań, sporo książek i artykułów, no i takie różne rzeczy, ale najbardziej cieszę się poszczególnymi osobami, które spotykam i dla których chcę być mamusią, tatusiem.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Teraz już wiecie, co to za pytanie, pani.
To się dopiero okaże, natomiast mam jeszcze takie pytanie techniczne. Czy dobrze słychać księdza z tyłu? Tak? Nie ma problemu, dziękuję. I korzystamy jeszcze z okazji, aby pozdrowić tych, którzy będą oglądać nas na YouTube. Także może ksiądz
tak. Czasami tam zaglądam.
Tak, wiemy już przynajmniej trochę o tym, kim jest ksiądz, natomiast chciałam, aby nasz gość wiedział także, kim są osoby, które przyszły do sali. I pomyślałam, że rozpoczniemy od takiego prostego pytania. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś krępujące pytanie. Mianowicie chciałabym prosić, aby podniosły ręce te osoby, które przyszły tutaj już z jakąś konkretną osobą, albo które już wiedzą, kogo bardzo chcą kochać w swoim życiu.
O!
I widzimy, że sporo, tak, bardzo dziękuję. Nawet można powiedzieć, że większość. Bardzo dziękuję. Księże Mark, no to zacznijmy od podstawowego pytania. Bardzo proszę o taką krótką syntezę, która nas wprowadzi do tematu. Czym jest miłość?
Ile mam? Trzy dni? Trzy tydzień? Okej, to wstrzymajcie. Czym jest miłość? Miłość jest najbardziej niezwykłą postawą człowieka do człowieka. Miłość jest postawą, która wynika z tego, że się tobą zachwycam, kochana osobo, że widzę w tobie mój największy skarb, nawet jeśli mam kilka osób, które tak mocno kocham, to każda z nich jest bezcennym skarbem. Zachwycam się tobą, sam wiem, że jestem kochany przez Boga i przez niektórych ludzi i przez samego siebie, przynajmniej się staram i uczę. I chcę tą miłością, która jest we mnie, od Boga, od ludzi, którzy mnie pokochali, od samego siebie, chcę tą miłością promieniować. Promieniować nie tylko tak dla promieniowania, ale po to, żeby ci pomagać żyć, żeby cię wspierać w sytuacjach trudnych, a w radosnych, żeby się cieszyć podwójnie razem z tobą i tak promieniować moją radością z siebie, moją dumą z siebie, moim zachwytem tobą i moją troską o ciebie, żeby ci się chciało żyć. Więc poniżej tego poziomu to jeszcze nie jest miłość, czyli to jest najbardziej niezwykła postawa, która powoduje też zbudowanie najbardziej niezwykłych więzi. Jeżeli potrafię w tym kierunku iść, tak niezwykle się odnosić do drugiej osoby z delikatnością, z taktem, a jak trzeba, to jest stanowczo. Czasami trzeba być tatusiem, tylko mamusią, albo Clintem i Eastwoodem, Rambo i godziną naraz, dla niektórych. Oczywiście to nie do kobiet, tylko do mężczyzn mówię. Otóż czasami ta miłość musi mieć twardy też wyraz, na przykład wobec ludzi uzależnionych w czynnej fazie choroby. Ale ta miłość sprawia, jeżeli ta druga osoba przyjmuje tą miłość, że między nami się tworzy więź największa we wszechświecie. Że można nas zabić, mogą przyjść różne choroby świata, różne nieszczęścia. Nic nas nie rozdziela od siebie i w każdej sytuacji sobie poradzimy. A więc to jest postawa, w której promieniujemy wszechmocą, dosłownie, w odniesieniu do siebie. I wtedy wszystko, co robimy, cieszy tą drugą osobę. I powstaje między nami więź, która nas najsilniej łączy, zostawiając nam najsilniejszą jednocześnie wolność. Bo to, co robię dla ciebie, choćbym oddał życie, to robię dlatego, że tak chcę, że jesteś dla mnie skarbem, a ja dla ciebie sejfem. No i jeśli to przyjmujesz, to już jesteśmy zwycięzcami w każdej sytuacji.
Bardzo dziękuję. Żeby jednak lepiej zrozumieć istotę miłości, proszę, żeby powiedział ksiądz, czym miłość nie jest. Z czym miłość jest najczęściej mylona?
O, fajne pytanie. No to mogę powiedzieć, najkrócej jest 7, tak jak ja sobie to zanotowałem w głowie, 7 takich mitów bardzo niebezpiecznych. Wyliczę i króciutko wyjaśnię. Pierwszy mit, że miłość to samo co seks, drugi, że to zakochanie, trzeci, że to tolerancja, potem, że akceptacja, że wolne związki, że naiwność lub że przeznaczenie. Dwa zdania. Otóż pierwszy mit, że miłość to seks. Otóż gdyby istotą miłości było współżycie, to by moi rodzice nie mogli mnie kochać. Ani ja bym nie mógł kochać moich rodziców, ani do was bym się nie mógł odnosić z miłością, bo musielibyśmy od razu współżyć. Wylądowałbym za kratkami, słusznie. To jest najprostszy argument. A więc oczywiście w miłości małżeńskiej, tej najbardziej niezwykłej między kobietą a mężczyzną, jest też miejsce na miłość seksualną, na wyrażanie, ale to jest tylko tam i tylko czubek góry lodowej, całego morza czułości. Więc po pierwsze, miłość to nie to samo, co współżycie. Byłoby tym samym, co współżycie, gdyby człowiek był samcem, przepraszam za takie słowo, ale żeby był konkret. A jeżeli jestem więcej niż to, co powiedziałem, to miłość jest czymś niebotycznie więcej niż seksualnością i współżyciem. W małżeństwie jest to błogosławiony wyraz miłości, poza małżeństwem jest przeklęty wyraz miłości, mści się strasznie. Drugi mit, że miłość to uczucie, zakochanie. No bardzo, najczęstszy chyba ten jest właśnie mit. Proste zdemaskowanie. Otóż gdyby istotą miłości było uczucie, to byśmy nie mogli miłości ślubować, dlatego że uczucia nawet u kobiet, a nie tylko u nas mężczyzn, się zmieniają co sekundę, znaczy częściej, ale powiedzmy, że co sekundę. Uczucia są ślepe, z powodu uczuć ktoś może kogoś zabić, na przykład zazdrości, a miłość nie zabija, miłość sprawia, że chce się tej kochanej sobie żyć. Dlaczego taki błąd, że miłość to uczucie? To nie jest przypadek. Otóż kiedy kochamy, to zawsze przeżywamy uczucia, zawsze, nie ma miłości bez uczuć. I to uczucia najsilniejsze na świecie. Ktoś, kto kocha, to wie, że to, co przeżywa zakochany, jest jeszcze nic. To jest jeszcze nic, co przeżywa, mówię. Dlatego, że ten, kto kocha, tak się cieszy tą drugą osobą, czy tak współcierpi z tą drugą osobą, jeśli ona cierpi, że zakochany pojęcia o tym nie ma. Więc kiedy kocham, przeżywam najsilniejsze emocje, uczucia we wszechświecie, ale się nimi nie kieruję i przeżywam różne uczucia. Nie tylko tak zwane piękne uczucie miłości. Jeżeli na przykład rodzice kochają nastoletniego syna i odkrywają, że jest narkomanem, to przeżywają gehenny, cierpienia, rozterki, straszne rzeczy, bo kochają. Ale jeśli uczuciami nie kierują. Trzecie, miłość to tolerancja.
Jeszcze chciałam zapytać, ksiądz utożsamia zakochanie z uczuciami, z uczuciem.
Zakochanie z stanem emocjonalnym, stanem zauroczenia emocjonalnego. Jest to powtórka z rozrywki, czy powtórka z dzieciństwa. Najpierw przeżywamy stan zauroczenia emocjonalnego w rodzicach. Tuż po porodzie to się zaczyna, najpierw rozpoznajmy rodziców po zapachu i po dźwięku, potem od 5 miesiąca po urodzeniu już twarze zapamiętujemy i jesteśmy szalenie w rodzicach zakochani. Tak szalenie, że kiedy rodzice są obok, to może nas głowa boć, może się przewrócić i sobie kolano rozwalić, może być burza, nic nas nie ruszać. Cieszymy się, bo rodzice obok i myślimy, że do śmierci już będziemy szczęśliwi, bo rodzice są obok nas. Po 15 już, jak średnio latach, u dziewcząt trochę dłużej, 15 lat i dzień, a u chłopców o dzień krócej. W każdym razie po kilkunastu latach, czasami troszkę mniej, odkrywamy, że już nie są rodzice dla nas aż tak szalenie atrakcyjni emocjonalnie i że nie wystarczy ich nawet największa miłość do szczęścia. A więc i potem szkodzi to drugie zakochanie, o którym właśnie tutaj mówimy, to klasyczne, w kimś obcym, spoza rodziny, ale to jest stan szalonego zauroczenia emocjonalnego. Powtórka z rozrywki dzieciństwa. I to zauroczenie emocjonalne musi przeminąć, jeśli pozostanie na poziomie zakochania. Natomiast jeżeli w trakcie zakochania zaczniemy się odnosić do siebie z miłością, to zakochanie przejdzie w miłość, a uczucia towarzyszące miłości będą jeszcze silniejsze niż zakochanie.
Dobrze, to o tym porozmawiamy za moment. Prosimy jeszcze o
inne mity. Tak, inne otóż mity. Pierwszy mit, że miłość to samo, co współżycie, no to chwała gwałcicielom, by zrozumieli, że co to jest miłość. Po drugie, czasami trzeba komuś powiedzieć, nie wam, ale waszym adwersarzom nieraz z ironią, żebyście mieli argumenty. Po drugie, miłość to nie zakochanie. Małżonkowie nie ślubują sobie zakochania, uczuć, tylko ślubują sobie postawy, że w dobrej i złej drogi będę się troszczył o ciebie i cię nie puszczę, bo tak chcę już. Po trzecie, mit, że miłość to samo co tolerancja. Otóż tolerancja to jest kpina z człowieka. Tolerować mogę gusty i smaki, na przykład, że wolę zupę, a nie inną, to jedz. Czy wolisz taki kolor ubrań, a taki kolor czapki, a nie inny. To sobie nałóż jakiego chcesz koloru czapki, ale w zimie warto czapkę nałożyć. A więc tolerancja się odnosi, mądra, do rzeczy nieistotnych dla życia. Natomiast tolerancja w ogóle nie powinna mieć zastosowania w odniesieniu do zachowań człowieka. Czyli jakie masz gusty, jakie masz smaki, to też oczywiście wiąże po części z drobnymi zachowaniami małoważnymi, to w porządku, toleruję. Natomiast chodzi mi o zupełnie inny gust i smak. Natomiast jak postępujesz, jakimi się wartościami kierujesz, z kim się wiążą, z kim nie, to tu już nie podlega tolerancji, tylko podlega prawdzie. Otóż jeżeli mam ci powiedzieć prawdę o twoim zachowaniu, jeżeli robisz coś szlachetnego, rozwijasz siebie i pomagasz innym, to cię wspieram. Nie toleruję, tylko wspieram. A jeżeli krzywdzisz siebie czy innych, to cię bronię nawet przed samym tobą, a jak trzeba, to broni innych przed tobą i do wezwania policji włącznie. A więc tolerancja wobec ludzi szlachetnie postępujących to za mało, a tolerancja wobec krzywdzicieli to za dużo. A więc w relacjach międzyludzkich potrzebna jest miłość, prawda, odpowiedzialność, ale tolerancję sobie możemy zostawić na czwartorzędne czy szesnastorzędne sprawy. Czyli miłość to nie jest to, tolerować to mówić rób co chcesz, bo jesteś dla mnie zerem, bo twój los się dla mnie nie liczy. A kochać to mówić zrobię wszystko, byś rósł, rozwijał się, do tego wrócimy, bo mi zależy na twoim losie. Jeżeli mama powie córce czy tata, a rób sobie dziecko co chcesz, to znaczy, że nie kochają. Są tolerancyjni, ale nie kochają. Czwarty mit, że miłość to akceptacja. Otóż ktoś powie, no to przecież to jest piękne, to jest istota miłości, jak mnie ktoś akceptuje. Nie, jak cię ktoś akceptuje, to nie umie kochać. Już wyjaśniam dlaczego. Otóż akceptować to mówić bądź sobą, bądź taki, jakim jesteś.
No to chyba piękne.
Akurat, to jest fatalne, dlatego Madzia nie podpuszcza. Otóż wola wie więcej ode mnie. Otóż jest to fatalne, dlatego że jak powiem bądź sobą, bądź takim, jakim jesteś, to co ci mówię? Nie rozwijaj się. Zatrzymaj się w tej fazie rozwoju, którą osiągnąłeś. Powiedzcie narkomanowi w czynnej fazie choroby. Akceptuję cię takim, jakim jesteś. No to pomoże mi umrzeć.
Ale czy to znaczy, że mamy nie akceptować drugiej osoby?
Już wyjaśniam. Otóż akceptacja to za mało. Miłość to coś więcej. Akceptować powinienem prawdę o tobie. To tak. Że masz te cechy piękne, czy te cechy jeszcze problematyczne i chcesz pomóc rozwijać się. To tak. Prawdę o tobie powinienem akceptować. Ale to nie jest akt miłości. To nie jest postawa do człowieka. To jest akt umysłu, akt myślenia, akt poznawczy. To nie jest akt woli, czy postawy. I na przykład oprawcy księdza Popiełuszki akceptowali prawdę o nim, że jest niezwykłym księdzem, który ma może w tamtych czasach nawet większe znaczenie niż wszyscy inni, niż wszyscy biskupi razem wzięci, tak zrozumiałem. A więc akceptowali prawdę o nim, że to jest niezwykły ksiądz, który pociąga ludzi, dodaje im otuchy, nadziei, pokazuje im ich godność i prawo do wolności. Akceptowali prawdę o nim. Ale co, kochali go? Nie, zabili. A więc tu najprostszy przykład, jak różna jest sprawa akceptacji i miłości. Już akceptuję prawdę o tobie, ale to jeszcze nie jest postawa, jeszcze nie wiem, jaką postawę w związku z tym zajmę. Natomiast ciebie kocham. Czyli pomagam ci, żebyś codziennie stawał się większy od samego siebie. Pomagam ci rosnąć. Zależy na twoim rozwoju. Inaczej ciebie nie kocham. A więc jeżeli jakiś drań za przeproszeniem, mówię tak mówić po młodzieżowemu czasami, jeżeli jakiś drań za przeproszeniem mówi na przykład do narzeczonej, która mu zwraca uwagę, że to, tam, to, owo i słusznie zwraca uwagę. Mówi, o, cytuję teraz konkretnego człowieka, o, to ty mnie nie akceptujesz, to ty nie chcesz ze mną się pobrać, tylko z kimś innym. Takim tonem jest kpiną. Ona mi to powiedziała. Ona wtedy mówi, no nie, no ja chcę z tobą się pobrać, ja akceptuję ciebie. No i ja mówię, dziewczyno, i właśnie wtedy przegrywasz. Bo ty masz myśl chłopakowi, ja ciebie kocham, a nie ledwie akceptuję. I jeżeli przyjmujesz moją miłość, to się rozwijasz, rozkwita, staje się Bożą perełką, jeśli przyjmujesz moją miłość. A jeżeli chcesz zostać przy mnie takim, jakim byłeś wcześniej, bo to ja bym cię krzywdziła, to po co nasza historia miłości miałaby się zaczynać i trwać? Albo przy mnie rośniesz, jeśli przyjmujesz moją miłość, stajesz się niebotycznie mądrzejszy, dojrzalszy, szlachetniejszy i piękniejszy nawet fizycznie przy mnie, niż byłeś, albo ja cię przepraszam, że cię krzywdzę, bo przy mnie nie rośniesz. Więc akceptować to zamrażać kogoś w tej fazie rozwoju, w której jest, czy w tej fazie degeneracji, w której jest, a kochać to promować rozwój, zupełnie coś innego. Akceptować mogę Boga, bo się już nie rozwinie, a ja mam jedną przewagę nad Bogiem. Bóg się nie może już rozwijać, a ja mogę, bo Bóg nie może jeszcze bardziej kochać niż kocha, a ja mogę, bo jeszcze nie jestem, nie kocham aż tak jak Bóg. I króciutko, piąty mit to, że miłość to wolne związki. Nie istnieją wolne związki. Nie ma rzeczy wewnętrznie sprzecznych. Nie istnieje trójkątny sześcian, niebieska czerń, kwadratowe koło, sucha woda, mądry, nie mądry ćwierć, nie powiem, pół. W każdym razie nie istnieją rzeczy wewnętrznie sprzeczne. Nie ma wolnych związków. Albo ma, nie ma związku, który mnie wiąże. Chyba, że związek radziecki, o tym nie wiem. Albo ma związek, który cię wiąże na śmierć i życie, na którego nic nie złamie, oparty na miłości związek, albo ma związek byle jak. Niewierny, niepłodny, do pierwszej próby egoistyczny. Związek na zasadzie, biorę cię za żonę i ślubuję ci, że w dobrej, złej doli będę się troszczył wyłącznie o samego siebie i że cię nie opuszczę, dopóki tak będzie mi wygodnie. Więc takie związki można nazwać w cudzysłowie wolnymi, tylko one w ogóle one są związkami byle jakimi. Ale nie każdy się chce przyznać, że ma byle jaki związek, więc woli ładnie nazwać brzydki związek. jak któraś z dziewcząt usłyszy od chłopaka, że wiesz, droga dziewczyno, proponuję ci wolny związek. To jak masz coś ciężkiego w ręku, to przyjdź do policzka tego kogoś i powiedz, ja chcę związek najsilniejszy we wszechświecie, a nie związek byle jaki, nazywany jeszcze w sposób chory psychicznie. Jeden z profesorów gdzieś tam niedawno powiedział pewnego uniwersytetu, proszę księdza, wolne związki to najlepsza forma miłości obecnie. Czy pan profesor ma maturę? Bo zdaje się, że już nawet w przedszkolu, ale powiedzmy, że najpóźniej na maturze młodzi ludzie odkrywają, że nie istnieją rzeczy wewnętrznie sprzeczne. Zobaczcie, do jakich, żeśmy absurdów doszli, że profesorowie wyższych uczelni używają terminy wewnętrznie sprzeczne, wmawiając jeszcze, że to istnieje i że to jest szczyt miłości. Gdyby ktoś ze strony kościelnej powiedział takie głupstwa, to by pewne gazety, nie powiem jakie, od świtu do nocy o tym trąbiły. Że jakiś ksiądz jest półgłówkiem i wierzy w istnienie rzeczy nieistniejących, na przykład wolnych związków. Ale jeżeli to powie jakiś profesor uniwersytetu poprawnie polityczny, nikt go nie wyśmiewa. Poza mną. Poza wami. To jest coś miłego. Po szóste, miłość to nie naiwność. I tu chcę was przeprosić, moi drodzy, i Magdę prowadzącą to spotkanie was wszystkich, przeprosić za to, że to my, księża, głównie promujemy mit, że miłość to naiwność. Mówię z całą powagą i z całym bólem. Otóż naiwność jest wtedy, kiedy ty krzywdzisz, ja ciebie kocham, ty krzywdzisz mnie, widzisz, że płaczę, cierpię, może sińce widzisz, które mi nabiłeś na pod oczami. Proszę cię, żebyś się zmieniał. Ty się nie zmieniasz, jeszcze bardziej mnie dręczysz, na przykład mąż alkoholi żonę, a ja się już bardziej nie potrafię bronić i zostaję w tej sytuacji. To jest naiwność, to jest bezradność, a nie miłość. I my, księża, takie rzeczy podpowiadamy ludziom świeckim. Sobie sam to może nie, ale świeckim niestety tak. I Jezus nam z Damasku już 2000 lat temu nakładacie na świecki ciężary nierozwinięcia, a sami palcem właśnie chcecie. Bardzo was za to przepraszam. Za takich księży, nie wiem, niedouczonych, bezmyślnych, nie wiem jak ich nazwać, okrutnych, którzy mylą miłość z naiwnością, powtórzę nie do samych siebie, tylko do was świeckich to mówią i mówią, bądźcie dobrzy, wszystko z tym przebaczajcie, a jak żona alkoholika rozmawia z proboszczym, że księdza, żeby się bronić, zezwać policję, wszcząć sprawę o separacji. Nie, to Bóg ci zesłał tego męża, to jest twój krzyż, który Jezus ci zesłał. No okrutne, strzelać trzeba takiego księdza. Przecież Bóg nas, o tym za chwilę, nam nie zsyła małżonka, my sobie wybieramy, a Jezus nie przyszedł po to, żeby nasze krzyże były ciężkie, tylko żeby nasza radość, ta Jego była w nas i była pełna. Nawet tak chce księża chyba nigdy Ewangelii czy dalej. Nieważne, co jakby się powiedzieć. Otóż nie mylcie nigdy z miłości, z naiwnością. Tutaj powiem, w jaki sposób Bóg nas kochał. Dwa słowa. Otóż Bóg nas kocha, uwaga, szaleńczo i mądrze. Ktoś powie, no to się nie da tak. Albo to, albo nie. Da się. Na tym właśnie polega niezwykłość miłości Boga, która nas szokuje. Powtórzę, Bóg kocha nas szaleńczo i mądrze. Szaleńczo, bo przychodzi do nas, chociaż wie, że go zabijemy, kiedy przybiera nas w ludzkiej naturze. No jak to nazwać? Jeżeli bym poszedł do ciebie, bo bym wiedział, że potrzebujesz mojej miłości, ale wiedziałbym, że mnie zabijesz, kiedy będę ci tą miłość okazywał, pójdę, ja nie pójdę. A Bóg przyszedł i wiedział, że go zabijemy. Więc kocha nas szaleńczo. Pani Magda już mnie krzywo obserwuje. Kocha nas szaleńczo. Ale uwaga, nie do oddania życia, żeby go zmasakrować, zrobić co chcemy, kochać nie przestanie. Jeszcze przyjdzie do nas, jak go skrzywdzimy śmiertelnie, ale nie po to, żeby się mścić, czy żeby się dumnie pochwalić, a ja i tak żyję, to skoro robiłem dobrowolnie, żebyście wiedzieli. Tak, wszystko dobrowolnie, żebyście wiedzieli, że kocham. To nie wyście mnie ukrzywali. Ja chciałem dać ostatni znak miłości. Wy też śmiercie mnie wystawili na próbę. Ale przychodzi, żeby nam potwierdzić, że nas kocha. On ukrzyżowany, zmaltretowany, potraktowany jak bandyta. Więc miłość szaleńcza, to za małe słowo, ale odpowiedź mi lepsze. A jednocześnie, podkreślam, jednocześnie jest to miłość nieprawdopodobnie mądra. Dlatego, że jest dostosowana w wyrażaniu się do osoby, którą kocha. Otóż Jezus każdemu komunikował miłość inaczej. Wielu księżom tylko w życiu nie wie, nie słyszała, bo chyba nigdy nie czytałem Ewangelii, no, moi koledzy kapłani. Otóż Jezus, i dlatego namawiam, żeby wszystkim okazywać miłość jednakowo, to jest absolutnie wbrew Jezusowi. Jezus każdemu okazywał miłość inaczej, podzielę tylko na 5 krótkich grup, bo nie miałem szans czasowych inaczej. Jak spotykał szlachetnych, takich jak my, to ich wspierał, przytulał, rozgrzeszał, wzruszał się, płakał razem z nimi i z radości, ze współczucia. Kiedy spotykał błądzących, to ich upominał, nie tolerował, nie akceptował, upominał, albo się zmienicie, albo ładnie zginiecie, a gdy spotykał krzywdzicieli, którzy jego cię krzywdzi, to się bronił, albo udowodni, że źle mówi, a po czemu nie bijesz? Nie konia całe policzka. I uczył nas bronić się do separacji małżeńskiej włącznie. I Kościół to wie. Część księży nie wie, ale Kościół to wie. Wierny Jezusowi. A więc bronił się i uczył nas się bronić. Kiedy bronisz się przed krzywdzicielem, to kochasz krzywdziciela. Bo sprawia, że ma jedną ofiarę mniej na sumieniu. To świetnie dla krzywdziciela. Po czwarte, kiedy spotykał ludzi przewrotnych, cynicznych, którzy mówili na przykład, że miłość to wolne związki, a więc udawali, że wierzą w rzeczy nieistniejące, to ich publicznie demaskował. Nie w cztery oczy. To do ludzi słabych, ale dobrej woli w cztery oczy, a tych publicznie. Groby pobielane, ślepcy postanowili go zabić, a nie mogli go zastraszyć. A kiedy spotykał tych, którzy kochali bardziej niż inni, takich nas, takich jak Piotr, no to im zawierzał losy Kościoła. Nieprawdopodobnie mądre okazywanie miłości z nieprawdopodobnym szaleństwem. A więc szaleństwo szczytu zakochania, trzeba by się powiedzieć, połączone ze szczytem mądrości. I to jest miłość, której nas uczy Bóg, a nie ma to nic wspólnego z naiwnością. I ostatni mit, że miłość to przeznaczenie. Otóż Bóg nam nikogo nie przeznacza na małżonka ani na przyjaciela. To są nasze decyzje na nasze ryzyko. Jedyne, co gdyby Bóg nam wyznaczał małżonka, a naszym zadaniem byłoby tylko znaleźć tego małżonka, a nie wychować sobie, to jeśli by ten małżonek nas przestał kochać, czy źle kochał, czy oszukał, to byśmy mieli prawo mieć żal do Boga. A my możemy wtedy mieć żal, niestety, czy na szczęście, tylko do siebie samych. Otóż jedyne, co nam Bóg podpowiada, to kryteria doboru małżonka. Wybierz sobie kogoś, kto jest w stanie dotrzymać przysięgi małżeńskiej. Rzeczywiście, że za najważniejszą osobę we wszechświecie, małżonek najważniejsza osoba we wszechświecie, ważniejsza niż rodzice, i że cię tak potraktuje jako najważniejszą osobę w centrum świata swojego i że w dobrej i złej dorze będzie ci wiernie pomagał, będzie cię zachwycał swoją miłością codziennie bardziej. Przy okazji, bo zapomnę, kiedy mąż, powiedzmy o mężach, kiedy mąż zaczyna łamać przysięgę małżeństwa? Może ktoś podpowie z chłopaków. Kiedy mąż zaczyna łamać przysięgę małżeństwa? Nieraz mi mówią, to uprzedzę, bo żeby szybko iść, nieraz mi mówią także księża, no kiedy bije żonę, kiedy zdradza, kiedy jakoś maltretuje. Mówi, panowie, ja nie pytam się, kiedy mąż staje się bandytą. Ja się pytam, kiedy zaczyna łamać przysięgę małżeńską. Odpowiedź? Zaczyna łamać przysięgę małżeńską pierwszego dnia, w którym przestał okazywać żonie miłość. Wtedy złamał przysięgę po raz pierwszy. Na przykład 6 miesiąca po ślubie wraca z pracy i nie przytulił żony. Nie popatrzył na nią z miłością. Nie wzruszył jej jakimś znakiem, słowem, gestem, czymkolwiek. W tym dniu po raz pierwszy złamał przysięgę małżeńską. Jak o tym mówię do księży, no to się czerwienią, bo oni powinni się znać. Podobno są fachowcami od małżeństw, a nie wierzą takich prostych rzeczy. Niektórzy, ja wiem. A jak rozmawiam ze świeckimi, to mój chłopiec, znaczy mężowie, przy księdze, miesiąc nie przesadza. A po drugie, miesiąc tego nie daj Boże naszym żonom nie powie. Po pierwsze, nie przesadzam. Po drugie, natychmiast powiem waszym żonom. A nie przesadzam, dlatego że ja świetnie wiem, jaką przysięgę się złożył człowieku. Może ty masz sklerozę, ja nie, na razie. Ślubowałeś żonie miłość, a nie to, że nie będziesz jej pił, czy zdradzał, czy poniżał. To dotrzymuj twojej przysięgi. Przy okazji, dziewczęta, jakby nie daj Boże, wasz przyszły mąż zaczął coraz mniej okazywać miłość, nie daj Boże, bo wcale nie okazywał już. To nie jest mi kobiety, że przysięga się nie upomną miłość, bo to mi nie honor, że ja prosiła. Nie proś. Tylko powiedz człowieku, mężczyzną, bo to się nie człowiek, ale mężczyzną. Znaczy człowiek jak kocha, to tak, bo tylko człowiek może kochać. O, już wiem. Człowiekiem zaczynam być wtedy, kiedy zaczynam, no nie, kiedy jestem kochany, to jestem człowiekiem. Nie tylko kiedy zaczynam. W każdym razie mówię mężczyzną, a jakby szła, to człowiek człowieku nawet. Mężczyzną. To żona może powiedzieć. Dotrzymuj twojej własnej przysięgi. Mam ci puścić wideo przed obiadem? No, co się przysięgło? Mam ci przypomnieć? No i szlabam na kuchnię. A sobie przypomnę.
No, mimo wszystko przypuszczam, że większość osób, która jest w sali, to jednak osoby, które dopiero tam przed przysięgą, tak, które w większości przynajmniej przygotowują się.
Ale dziewczyny już wiecie, czego wymagać.
Rzeczywiście, księże Marku, tak, my chcemy dorastać do największych szaleńczy i wręcz miłości. Sporo mówił ksiądz ogólnie o chrześcijaństwie, także o tym, jak miłość rodziców na nas wpływa. A teraz chciałabym, abyśmy rozmawiali już tylko stricte o miłości między chłopakiem i dziewczyną, między mężem i żoną.
Lubię to.
Księże Marku, no przejdźmy najpierw powiedzmy o sytuacji typowej, ale wcale niełatwej. Sytuacji, w której mamy dwie osoby.
Ona ją, to nie ma wątpliwości.
Mamy ją i jego, zafascynowani, zakochani w sobie. Mimo wszystko nie każde zakochanie kończy się miłością. Co zrobić, co jest potrzebne, aby zakochanie przeszło w miłość?
Można powiedzieć troszkę o zakochaniu samym.
Już słyszeliście.
Tak, nie czuję to z powtórka z dzieciństwa, ale jeszcze troszkę o przebiegu zakochania. Otóż zakochanie zaczyna się tajemnicami radosnymi, tajemnicami światła. Jak się zakochuje ktoś, to jest taki radosny, że może mieć same dwóje, bo jednak powiem tutaj, może być chory i tak dalej, taki szczęśliwy. I oczy to mu się tak świecą, że nawet przez mury widzi.
No, przepraszam, że jednak większość osób tutaj jest w takim wieku, że już mniej więcej wie, co to jest, ale...
Okej. Okay. Potem przychodzą tajemnice bolesne, tylko dopowiem. Ja myślę, że sobie być zwłaszcza zazdrość i lęk, że ta osoba jakoś tam odejdzie, odejdzie. No, a potem mogą przyjść tajemnice chwalebne, mianowicie stopniowe uniezależnienie emocjonalne. To nie znaczy, że mniej się tego cieszy. Jak pokocham, to będę cieszył się jeszcze bardziej, ale już nie jestem tak emocjonalnie zależny. Mogę na przykład zwrócić uwagę, czego wcześniej byłbym w stanie dokonać we wcześniejszej fazie zakochania. I teraz, kiedy zakochanie może przyjść w miłość? Otóż po pierwsze wtedy, kiedy nie zrobimy sobie krzywdy w zakochaniu. Kiedy zakochanie nie przerodzi się na przykład w romans, czy nie będzie miejscem, w którym jedna osoba szantaży drugą, na przykład chłopak szantaży dziewczynę, żeby współżyli. Jeżeli się skrzywdzą, czy rozumiesz,
wciągają...
Albo dziewczyna chłopaka. Tak. To jest to uprawnienie, zgoda. Otóż, jeżeli nie zrobią sobie, czyli po pierwsze nie robią sobie krzywdy w czasie zakochania, jeżeli sobie nie zrobią one ją krzywdy, wtedy nie przejdzie to w romans, na przykład jest taka dygresja. Teraz dziewczyny pytają się, proszę księdza, a jeżeli kobieta się zakocha w księdzu, to grzech? Nie, to obowiązek. Bo przecież Pan Jezus mówi, kochajcie się wzajemnie, tak jak ja was pokochałem, więc szaleńczo i mądrze. Każda kobieta powinna kochać księdza i wszystkich innych bliźnich. A to mówi, no nie, ale to ja nie o to pytałam, tylko jak ona tak chce pokochać, żeby oni byli tylko dla siebie, no i że może mieli dzieci in vitro i tak dalej. Otóż wtedy mówię, dziewczyno, to ty nie pytasz o miłość, tylko o romans. No to mówi uczciwie. Czy kobieta powinna romansować z księdzem? Nie. Czy nakochać księdza? Tak. I w związku z tym go wychowywać, twarde pytania mu stawiać, tak jak Magda mnie, i trzymać krótko i tak dalej. Kobieta jest tak genialna, że tylko z mężczyzna, ale z księdza może zrobić człowieka. Także to tak na ogień.
Zakładamy, że jednak większość dziewczyn nie ma tego problemu.
Tak? No ja sądzę, tak. To księża mają być wychowani. W każdym razie, co zrobić, żeby zakochanie przeszło w miłość? Po pierwsze wiedzieć, że zakochanie wyższe nie miłość. Najpierw przypomnę, lubię powtarzać, najpierw się nie pokrzywdźmy w zakochaniu. Po drugie pamiętajmy, że zakochania nie wystarczy do szczęścia, że jeszcze nie jest miłością. Ono trwa tak zwykle półtora roku, tak średnio, klasycznie, czasem trochę mniej. I teraz wszystko zależy od tego, albo się nie poranimy i sprawa zamknie się na zakochaniu, to się rozejdziemy, to gdzieś tak po półtora roku najpóźniej, po prostu zobaczymy, że coraz mniej się sobą cieszymy, no i sprawa umrze śmiercią naturalną. Na szczęście nie będziemy mieli do siebie jakichś większych żali, bośmy się nie poranili, ale sprawa musi umrzeć śmiercią naturalną. To nie jest tak, że miłość wygasła wtedy, tylko że miłości w ogóle nie było. Natomiast kiedy jest możliwe przejście z zakochania do miłości? Kiedy ona i on, kiedy zaczynają się spotykać ze sobą, już umiejąc mocno kochać. To nie jest tak, że, to się dowiedziałam od Magdy niedawno, to nie jest tak, więc cytuję teraz Magdę, ale no muszę. Sam na to nie wpadłem. Jak się ukaże artykuł, Maziu, powiedz proszę, gdzie to będzie, bo to jest szalenie ważne. Otóż to nie jest tak, że ona i on w zakochaniu teraz sprawdzają, czy może pojawi się między nimi miłość. Nie. Powinni, jeżeli jeszcze nie umieją kochać, to nie idę na randkę. To nie umawiam się z dziewczyną, bo bym kpił sobie z niej przy okazji siebie.
Dobrze, ale księże Marku, co to znaczy umieć kochać?
Za chwilę jeszcze do tego dojdę. Już powiem się dojdę. Otóż
chodzenie ze sobą. Każdy człowiek myśli, że umie kochać.
Chodzenie, Jezu, wyjaśnię, chodzenie ze sobą jest po to, żeby sprawdzić, czy już tak mocno kocham, że możesz mi zawierzyć siebie i twoje przyszłe dzieci, nasze przyszłe, czyli że potrafię moją już obecną miłość doprowadzić do miłości małżeńskiej. Natomiast co to znaczy kochać tu i teraz? Mówiłem już na różne sposoby, ale powiem jeszcze inaczej. Miłość to jest decyzja troski o ciebie, o twój rozwój. I to jest mówienie tobie z całą miłością, całej prawdy o tobie, radosnej, żebyś się w tej prawdzie jeszcze bardziej umacniał, a bolesnej, żebyś z tego, co w tobie jeszcze niedojrzałe, wyrastał. Więc odnoszenie się do siebie z całą prawdą i z całą miłością dla twojego dobra i rozwoju, niezależnie od uczuć, które mi w tym momencie towarzyszą. Mogę być tobą zauroczony, ale już odsony, już w miłości, i się tobą wzruszać dzień i noc, a i tak cię upomnę, jeśli trzeba, chociaż się popeczę, czy to pokażę, czy nie, to już moja sprawa. A mogę być na ciebie wściekły, jeśli ciebie kocham z jakichś tam powodów, ale i tak nie odejdę od ciebie i tak będę cię chronił przed tobą samym nawet, chociaż jestem na ciebie może bardziej zmęczony na ciebie, bo ciebie kocham. A więc zupełnie niezależnie od tego, co przeżywam emocjonalnie, potrafię wiernie, nieodwołalnie traktować cię jak skarb, a siebie samego jak sejf.
Powiedział ksiądz, miłość to decyzja troski o czyjeś dobro, tak?
Dokładnie, powtórzę.
Dobrze, księże Marku, to proszę, żeby ksiądz powiedział, nie tylko jako ksiądz, ale także jako doktor psychologii. Chcę, żeby wykorzystał także ksiądz tutaj tę wiedzę i doświadczenie. Jeśli rzeczywiście zaczyna się od zakochania, no to kiedy jest moment na decyzję?
Otóż jeszcze tutaj dodam...
Na razie rozmawiamy o sytuacji, w której zaczyna się od zakochania. Mhm.
Otóż jeżeli w zakochaniu po pierwszych, powiedzmy, 4-5 miesiącach nie zaczynamy się sobą coraz bardziej cieszyć, tylko widzimy, że już apogeum minęło, przynajmniej jedna ze stron widzi, to się dajmy sobie spokój, to sobie rozstanie. To ta osoba, która pierwsza to zauważy, niech powie. Idziemy w dół, szkoda czasu. Ja szukam miłości największej na zawsze, małżeńskiej, szkoda czasu.
Czyli kiedy? Po 4 miesiącach? Po 3?
No to tak, nie powiem, ale powiedzmy, no, zaokrąglimy do pół roku. Jeżeli po pół roku.
Znaczy, nie pytam, kiedy się rozstać, tylko kiedy podjąć decyzję.
Kiedy po pół roku widzę, że się tobą coraz mniej cieszy, lub widzę, że ty się mną coraz mniej cieszysz, zamiast coraz więcej, no to powinien podjąć decyzję, że się rozstajemy. Nie musisz się mi oświadczać, patrzę teraz bez dziewczyny. Ale jeżeli widzę, że na przykład przez pierwsze 3-4 miesiące zapomniałeś o meczach, o działalności jakiejś tam, o hobby, byłeś tu ze mną, gdzie tylko mogłeś, a teraz już trochę to zmienia.
A o czym zapomniałaś dziewczyny?
A dziewczyny, jak się zakochają, no to o wszystkim zapominają, tak jak chłopaki. I o studiach, i o rodzicach, i o mszy świętej, i o uśmiechem. Ale mówię, to mój.
Dobrze, ale teraz mówi ksiądz o decyzji o rozstaniu, natomiast mnie interesuje ta decyzja, która jest decyzją rozpoczynającą wielką miłość. Kiedy jest czas na tę decyzję?
Otóż to też sądzę, że to nie powinno być długo. Mianowicie mniej więcej po roku, jeśli po pół roku nie tylko nie cieszymy się ze mnie, ale coraz bardziej, to znaczy, że zaczynamy się kochać. Czyli to już nie jest siła hormonów, feromonów, tylko to już jest siła miłości, tej największej siły, siła największa we wszechświecie.
Ale czy to tak automatycznie przychodzi? Jestem zakochany, jestem dojrzały, jestem...
Tak, otóż jeżeli one ją spotykają się ze sobą nie po to, żeby mieć romans, tylko po to, żeby dorosnąć do największej miłości we wszechświecie i założyć wspaniałe małżeństwo i szczęśliwą rodzinę, to ich interesuje. Otóż jeżeli obydwoje mają takie pragnienie, i teraz poznają się przez te kilka miesięcy czy kilkanaście, cieszą się sobą i jedno widzi, że mamy podobne aspiracje, marzenia, nie mam tobie niczego poważnego do zarzucenia, przeciwnie, zachwycam się tobą, wiem, że jesteś Bogiem, ale to, co jest najważniejsze, jest przepiękne i mamy podobne czy identyczne wartości, więzi i aspiracje. I jeżeli, i powiedzmy, mija rok i chłopak musi pierwszy, zaszczyt, i chłopak nie zaczyna mówić: już jestem pewien, że cię kocham, już jestem pewien, że z tobą chcę.
To powtórzmy, jaki czas?
Około roku, nie więcej. I może powiedzieć, od razu dodać ten chłopak pokornie, na razie się jeszcze nie oświadczył, bo Waszek jest jeszcze nie pewien, czy zachwycił do końca dziewczynę, to może być pokorny, nie będzie nawet. I to mówię, jeszcze się nie oświadczam to oficjalnie, ale ci już mówię, nie ma dla mnie wątpliwości. Minął rok i już ja się tobą cieszę jeszcze bardziej niż pół roku temu, kiedy już zakochania. Już wiem, że mamy podobne wartości, ideały i chcę być z tobą na zawsze. Okej, możesz powiedzieć, że najwcześniej za 5 lat, jeśli w ogóle się zgodzisz, bo najpierw studia to tamto, ale już chcę, żebyś wiedziała. Jeżeli mija mniej więcej rok, a chłopak nic na ten temat nie zaczyna mówić, to prawdopodobnie nigdy się nie oświadczy. I to prawdopodobnie nigdy nie będzie się
mówić. Nie wskazuje nam tutaj ksiądz chłopakom na to, aby najpóźniej po roku się oświadczali.
Tak? Nie mówię o oświadczeniu, mówię o oświadczeniu, mówię o stwierdzeniu, że kocham.
Porządku.
O stwierdzeniu, że kocham. Już Ciebie miałbym powiedzieć. Jeżeli mija rok, a chłopak mówi dalej, no lubię Cię, może byś mi znowu coś tam ugotowała dobrego dalej, ale nie powie kocham, to warto, żeby dziewczyna wtedy no, dała mu ostatnią szansę, powiedziała, no i a tak w ogóle to jak się do mnie odnosisz? Jeżeli nie padnie słowo zdecydowanie kocham, to się trochę krępowałem, dziękuję, że dałaś mi szansę. Czy to nie padnie, no to powiedz, to ja sobie poszukam kogoś, kto jest bardziej męski. Dałam Ci sporo czasu.
To teraz mam takie pytanie, czy zakochanie można przeżywać wiele razy? Jeśli ktoś wiąże się z jakąś osobą, w której był zakochany, no okaże się, że albo jedna, albo druga osoba nie zaczęła kochać, to czy ma szansę dokładnie w ten sam sposób związać się z inną osobą i inną osobę zacząć kochać, zaczynając od zakochania?
To niekoniecznie, otóż jeżeli ktoś z nas przeżyje raz w życiu, zakochanie powinno się przeżyć, to bardzo mocno.
Czyli tylko jeden raz powinien...
Nie wiesz, ale takie bardzo mocne to powinno być. To co być, może być ich 10, ale jedno powinno być. I jak nieraz mi jacyś prałaci czy inni księża mówią, księży Marku, co jak słowa zakochany, to nigdy nie byłem. Mówię, oj, niedobrze, księży prałacie. I później, tym śmieszniej.
Tak, nie wiem, wcześniej. Otóż... Zaraz, księżowi z prałatem.
Nie, jestem normalny. Bo tam ktoś taki tytuł mi dał, ale to jest nieważne. Nie mówię, że
też był zakochany, tak?
No, a to czy... Tak to było nie to tak.
Ale...
Tak, oczywiście mówiłem na początku, się zbierzałem, że kiedy miałem 11 lat, to największe marzenie, absolutnie
największe marzenie. Ale to marzenie, to jeszcze nie zakochanie.
Tak. I pojawiła się tam jakaś jedna, druga dziewczyna, która była... Taka jeszcze mówię o podstawówce, taka no ładna, to się cieszyłem, patrzyłem, czy się jak na nie patrzyła, bo tak to bym zemdlał ze wstydu. Byłem straszliwie nieśmiały i straszliwie małomówny. Nieśmiałość mi przeszła, a małomówę została. Tak, mówię dużo, bo mi każą, na przykład teraz Magda, ale uwielbiam żyć w ciszy i schować się przed światło, a to na marginesie. W każdym razie potem w jednej z dziewcząt, tak już mając tam 17-18 lat, się tak trochę bardziej podkochałem, aleśmy nie chodzili tak, ja się byłem potwornie wstydliwy, ona chyba też trochę grzeczna, delikatna jak dziewczyna. I być może przeszłoby to w takie większe zakochanie, ale ona należała do oazy i ja. I żeśmy co tydzień się gdzieś tam spotykali u siebie w różnych rodzinach na tych modlitwach i któregoś wieczoru u mnie było spotkanie i po spotkaniu jak zawsze był mały poczęstunek i u mnie przy szklance nie było łyżeczki i ona mi przyniosła z kuchni, trzymając nie za całą tę łyżeczkę i mi za kochanie przeszło. Ja bym chciał więcej na ten temat, to jest moja jedyna powieść dla młodzieży.
Nie mamy.
Aha, nie mamy, ale mam Anioł Radości.
Ale jest w księgarniach.
Jest w księgarniach. Na okładce jest pewna Magda, ale nie powiem więcej. W środku są też. Natomiast pierwsze rozdziały to są o pewnym facecie, z którym się, którego dobrze znam, chociaż nie do końca. I tam jest więcej szczegółów na temat jego zakochań i w ogóle dzieciństwa i młodości. Anioł Radości polecam. Natomiast wracając do tego pytania. Nie zapomnijcie. Otóż, jeżeli ktoś się bardzo zakochał w kimś, jeszcze powiedzmy w gimnazjum się czasami zdarza, a to świadczy o zasobie więzienia w rodzinie, wtedy nie jest to zbyt dobry znak, czy w liceum, co się stało normalne, czy na początku studiów, w kimś tam, no bardzo, bardzo, i z różnych względów to się nie skończyło małżeństwem, chyba w większości przypadków pierwsze zakochanie nie kończy się małżeństwem, z różnych bardzo powodów. W każdym razie, jeśli się to nie zakończyło małżeństwem, chociaż znam takie małżeństwa, gdzie to właśnie pierwsze zakochanie od razu małżeństwo i niezwykłe w dodatku. Otóż, jeżeli się nie skończy pierwsze zakochanie małżeństwem, może być drugie zakochanie jakimś innym jeszcze mocniejsze, chociaż to pierwsze mogło być wielkie, a może być, to zależy od osoby, którą spotkam, jeśli będzie wyjątkowo niezwykła, no to ja mogę 10 razy się zakochać i za każdym razem jeszcze mocniej. Potrafi to mój organizm, no i zresztą jak moje hormony, feromony. Ale ja też im pomogę, ja cały. Natomiast zwykle, statystycznie mówiąc tak nieładnie, to drugie czy trzecie zakochanie, które z nich, daj Boże, skończy się małżeństwem, nie musi być tak intensywne jak to pierwsze. Natomiast jest od razu zwykle dużo dojrzalsze, czyli z fazy takiego szaleńczego zauroczenia przechodzę w fazę, uwaga, radości z tej osoby, którą pokochałem. I to jest dużo piękniejsze wbrew pozorom, to drugie. Mianowicie, załóżmy, nie będzie taki konkret, że ona ma 23 lata, on 25 powiedzmy, on tam się w kimś podkochiwał i ona, i powiedzmy jedno z tych zakochań u niej, u niego było tam w kimś tam bardzo mocne. I teraz, no już mając ten swój wiek, taki prawie przedemerytalny, bo obniża się wiek emerytalny coraz bardziej, nie, podwyższa, no odwrotnie. W każdym razie, jeżeli są już dojrzali, już sporo potrafią kochać i są dla siebie, no są ona ładna, on przystojny i szlachetni obydwoje, to się mogą sobą niesamowicie cieszyć, o wiele bardziej niż cieszyli się osobami, których się wcześniej zakochali, ale to jest od razu spokojne i trwałe. W zakochaniu myślę, że się cieszę tą drugą osobą, a tylko myślę tak, myślę o przeżyciach. Natomiast jestem zauroczony i zniewolony tą drugą osobą. Wpadłem w emocjonalną pułapkę, która nie musi być groźna, jeśli ta druga osoba szlachetna i pomaga mi w rozwoju, ale wpadłem w emocjonalną pułapkę i zazdrosny jestem o tą osobę, boję się, że mnie opuści, jestem podejrzliwy, chciałbym wszystkie kontrolować, e-maile, SMS-y, telefony i tak dalej. A więc jest to, i to jest bardzo niespokojne. Boję się być tej osobie prawdy, nawet jeśli coś mnie niepokoi, bo nie daj Boże mnie opuści. A więc jest to niespokojne, czasami ślepe, czasami prowadzi do samobójstwa, wręcz w pewnych przypadkach zazdrości czy do zabójstwa. Natomiast kiedy już nas wiąże miłość, połączona zawsze z jakimś założeniem emocjonalnym na początku, a potem z coraz większą radością, to jest już coraz bardziej spokojne. To jest spokojna radość, przy której już nie ma zazdrości, jest to tęsknota, zupełnie co innego. Więc zakochany jest zazdrosny tą osobę drugą, a ten, kto kocha, tęskni za tą drugą osobą, którą kocha, ale jest niezazdrosny, niepodejrzliwy, niczego nie chce kontrolować. Obydwoje mają pewność siebie, wzajemne zaufanie, a więc to jest święty, zupełnie coś innego. Także warunkiem wielkiej miłości, wielkiej także emocjonalnie, z wielką radością, nie jest wielkie zakochanie, tylko jest właśnie wielka miłość. To miłość podtrzymuje uczucia, to od miłości zależą uczucia, a nie miłość zależy od uczuć. To miłość jest wszechmocna i wieczna, a uczucia zmienne i niepewne. I to miłość daje gwarancję mnie, że będę Ciebie kochał z niesamowitą radością i im starszy będę, tym ta radość będzie większa, bo nie zależy od hormonów i feromonów, tylko od mocy mojej i mocy mojej miłości.
Dziękuję, księże Marku. To teraz powiedzmy o innej sytuacji. O sytuacji, w której spotykają się dwie osoby. No i tutaj żadnego ani zakochania, ani jakichś uczuć, takich, których nie można oczywiście nazwać. No, kompletnie nic. No, ona rzeczywiście ładna, jak ksiądz powiedział, on przystojny, no, pasują do siebie, te same wartości, podobne zainteresowania. Niby wszystko gra. Ale no, jak to się mówi, nie ma chemii.
To może chemia to by była, tylko nie ma miłości, sądzę.
No tak, ale to jest początek. Spotykają się dwie osoby, ale no
aha,
nic.
Początek.
Tak, to jest początek znajomości. Spotykają się dwie osoby, widzą, że do siebie w miarę pasują, ale no nawet chciałyby bardzo się pokochać, ale no nie ma tego, nie ma ani zakochania, ani jakiegoś
zafascynowania. Jakiś kolega, nie potrafię inaczej powiedzieć. Jeżeli teraz nam nie działa jak każda dziewczyna ładna, co no wszystkie ładne, ale nie wiem, teraz polega. Każda jest piękna, tylko żeby zadbała o siebie i żeby... Znaczy, zadbała o siebie, żeby... Nie, żeby ulesła. Żeby ulesła. Nie mogę to należy eksponować. Powiedzmy, jeżeli mam długopis, to mogę położyć tak, jak mogę położyć. To powiedzmy symbol mężczyzna. Jeżeli mam pióro jakieś piękne, wieczne, no to nie rzucę gdzieś tam, to no, wymaga jakiegoś ładnego opakowania, porządnego stolika. Mówię tak, coś mi, w każdym razie, ale razem z uwagą już teraz do pytania. Otóż, jeżeli ona i on myślą o małżeństwie, no tak zakładam, i wiedzą, że im kariera jakaś tam zawodowa, społeczna nie wystarczy do szczęścia, i spotykają tą drugą osobę, która jest ładna, fizycznie pociąga, która ma podobne więzi wartości, jeżeli nie zaczyna się tą osobą interesować...
No właśnie chodzi o to, że jest ładna, ale fizycznie tak nie za bardzo pociąga.
Aha. To wtedy może być przyjaciół. To wtedy nie powinno być mowy o miłości małżeńskiej. Już miłość małżeńska może być przyjaciółmi, możemy współpracować, ale żeby była decyzją miłości małżeńskiej, w ogóle żeby myśleć o miłości małżeńskiej z tą osobą, to musi mnie pociągać także fizycznie. także fizycznie, dlatego że człowiek jest osobą wcieloną. Nie jesteśmy duchami, nie jesteśmy aniołami, jesteśmy osobami wcielonymi i w związku z tym w nas jest przynajmniej potrójny wymiar w relacji człowiek, kobieta, mężczyzna. Cielesny, emocjonalny i postawa. Całościowa postawa, w której się miłość objawia najbardziej. A więc mąż czy żona musi się fizycznie też cieszyć. Tęskni także za bliskością fizyczną z tą osobą i chce się przytulić z radością, także fizyczną radością. Jeżeli coś tej drugiej osobie mnie fizycznie jakoś oddala, bo na przykład chłopak jest przystojny, ale na przykład, no nie wiem, no, nie chcę tam już wymyślać, ale powiedzmy ma jakieś plamy na skórze, czy ma jakieś ogłosienie takie, jakieś dziwne, na przykład, ale przystojny. No i dziewczyny to zniechęca, to daj sobie spokój, no nie próbuj siebie przełamywać. Tu przy okazji dygresja, nieraz mi ktoś mówi, że księdza, jakby tak zamieszkać razem, bo już myślimy o małżeństwie, mamy się ku sobie, ale my jesteśmy na tyle mocni, na tyle szlachetni, solideo i tak dalej, że nie będziemy współżyć. Że jesteśmy tego pewni. Mówię, to się nie należy do małżeństwa. Bo jeżeli się sobą cieszycie, jesteście normalni, także fizycznie, to bardzo się lgniecie do siebie. Jeśli nie lgniecie, to panujecie nad tym, bo się kochacie, a miłość jest silniejsza niż wszystko inne we wszechświecie. Ale jeżeli mówicie, że wam będzie łatwo, jesteście pewni, nie będzie problemu, jeśli jesteście razem w jednym łóżku, czy w sąsiednich łóżkach i razem mieszkać. Jeżeli wam będzie łatwo, to coś nie gra z wami. To nie jest czyste, to jest oziębłość seksualna. To zupełnie coś innego. To tak na marginesie, bo mogłoby tam nie być, więc jeżeli ona i on się sobą cieszą także fizycznie, to tylko wtedy ma sens myślenie o małżeństwie, ale powinno to też być ciężar, w sensie, no trudem, bo tak bardzo się sobą cieszy także fizycznie, że chciałbym się cały czas przytulać i nosić na rękach. A jeśli byśmy zamieszkali razem, to miał potężne problemy, mimo potężnej miłości, żeby panować nad sobą. Jeśli tego nie ma, to nie jest czystość, powtórzę, to jest oziębłość. A więc, żeby była decyzja o miłości małżeńskiej, to musi mnie pociągać ta druga osoba fizycznie, emocjonalnie i całą sobą. Musi być, jak ja to nazywam, podwójnie piękna. I z zewnątrz, i od wewnątrz. I ma te same kryteria, ma prawo zastosować do mnie. A więc miłość z rozsądku, czy miłość, gdzie ta druga osoba mnie fizycznie pociąga, czy emocjonalnie mnie cieszy, jest przemocą zastosowana samym sobie. Może ze względu na, ja nie wiem jakich, może spadek duży liczę, czy coś tam. W każdym razie jest to przemoc na samym sobie i jest to wskazywanie siebie na cierpienie tą drugą osobę. Mamy w miłości małżeńskiej cały ty mnie cieszysz i ja cały ciebie cieszę.
Raczej jest, tutaj wiele osób też wskazywało to pytanie, można było przesyłać pytania, które dzisiaj zadam, dlatego też chciałabym jeszcze podrążyć ten temat. Czy jest jakiś czas, w którym powinno się rzeczywiście ten pociąg fizyczny poczuć? Czy to od pierwszego wejrzenia, nie wiem, od pierwszej rozmowy, po miesiącu znajomości?
To różnie bywa.
Wiele osób ma problem.
Trzeba odróżnić się
też.
Po pierwsze, to jest z uśmiechem między nami studentami i ex-studentami. Otóż u chłopców powinno być to szybciej, dziewcząt trochę później. Zrozumiałe, tak nas Pan Bóg stworzył. Mężczyźni się bardziej podniecają, a kobiety bardziej wzruszają. No, z uśmiechem, z całą radością. Chyba to ma jakiś sens. Otóż kwestia, niedobrze było, żadna skrajność nie jest dobra. Niedobrze byłoby, gdyby chłopak zaraz po pierwszym, drugim spotkaniu już tak sobie myślał, bardzo fizycznie marzył o kontakcie z dziewczyną, bo to prawdopodobnie byłoby pożądanie, a nie miłość. Natomiast z drugiej strony, jeżeli mija miesiąc, dwa, a on aż nie drży dosłownie, żeby ją przytulić, wziąć za rękę, jakoś no, objąć ramieniem, no to coś jakiś dziwny znak jest. A więc tu chłopak jak zwykle, bo to chłopak ma zdobyć skarb, będąc sejfem do tego skarbu, a nie skarb gdzie szukał sejfu. W każdym razie tu chłopak w każdym aspekcie powinien dostał potwierdzenie. W każdym aspekcie powinien mieć tutaj inicjatywę. Ale w każdym razie jak miesiąc, dwa mija, a dziewczyna widzi, że tak ten chłopak jakoś nie lgnie do nich, to nawet nie mniejszym znaczeniem. No, nie cieszy się, nie drża z radości, kiedy ja mu przytulię, jeśli ona pozwoli, kiedy poda rękę, kiedy obejmie ramieniem, się ona pozwoli. A jeśli to nawet w ogóle tego nie próbuje, to chyba czas sobie poszukać kogoś innego.
Dziękujemy. księży Marku, to teraz chciałabym, aby powiedział ksiądz o jakichś takich bardzo konkretnych znakach, które można wysyłać osobie, którą chcemy kochać, którą już kochamy, aby ta osoba czuła się kochana, upewniana, wspierana. O, proszę o konkrety.
No dobrze, to bardzo mnie zamęczy. Otóż to ponad cztery konkrety. Po pierwsze, jeżeli zaczynam Ciebie kochać i taką miłością coraz mocniejszą, to uwaga, jesteś moim priorytetem, jest tak nieładnie, zaczynam stawiać Cię w centrum mojego świata. A więc jesteś, zaczynasz być ważniejsza niż rodzice moi, ważniejsza niż moje rodzeństwo, niż ja, niż moje pasje. Gdyż jak to niż ja, to mam kochać bardziej niż się? Nie, tak się nie da. Tylko tak się tobą cieszę, że im bardziej się z tobą spotykam, im bardziej daję ci więcej znaków i tak dalej, tym ja się na tym zyskuję, moją radość, bo postanowiłem mój los związać z twoim losem, bo tak chcę i już, tak postanowiłem. Więc pierwszy znak to wszystko to w moim zachowaniu, w moich posłowach, postawie, dzięki czemu widzisz, że jesteś najważniejszą osobą w moim świecie. Więc mogę ci to wprost mówić, stałaś się dla mnie najważniejszą osobą w tym momencie we wszechświecie. Mogę się myśleć, że sposoby, może widzisz to przez to, że zmieniłem tryb życia, tryb pracy, tryb zrezygnowania z wieloma hobby, pasji i tam innych rzeczy. Cały czas się wypytuje, co robisz i widzisz, że dostosowuje mój kalendarz do twojego i tak dalej. Czyli pierwsze, co mam komunikować, to, że zaczyna zajmować pierwsze miejsce w moim świecie. Drugi znak to jest obecność. Moja fizyczna obecność w twoim życiu. Nie ma miłości bez obecności. Bóg, który jest niewidzialny, przyjął ludzkie ciało, żebyśmy zobaczyli, że jest z nami. Żebyśmy zobaczyli. I był z nami od rana do wieczora, a w nocy się modlił tu z Ojcem. Ale nie ma miłości bez obecności. Jeżeli jakiś ksiądz wam powie, no ja jestem z wami duchowa, ale tak fizycznie nie mam czasu, to powiecie, ksiądz nas nie kocha. A kto on tak powiedział? Ksiądz Marek Dziwiecki. Ksiądz nas nie kocha. Bo jeśli by nas kochał, to miałby dla nas fizycznie czas. Tak samo jeśli mąż czy ojciec ma mało czasu dla swoich bliskich, to nie kocha. Otóż jeżeli zaczyna ten ktoś przed narzeczeństwem, to jeszcze będą przed narzeczeństwem mnie kochać, to ma fizycznie dla mnie czas. Nie ma czasu na sport, uprawiać fizycznie, tak osobiście może aktywnie, tylko na oglądanie sportu, bo to nic nie daje. Nie ma czasu na kolegów, na piwo, na wędkarstwo, no jako symboli dosłownie, a ma cały czas dla mnie. Może nie dospać, jeśli o coś poproszę, czy potrzebuję rozmowy, czy co. Nie ma problemu. Dzień i noc jest do mojej dyspozycji. Jak mam urodziny, to czy nie, to się zwolni z pracy i przyjdzie z kwiatami i czeka, podziela i tak dalej. Na przykład, a więc obecność. Czyli po pierwsze, stawiam Cię w centrum świata i Ci to komunikuję na różne sposoby. Po drugie, jestem fizycznie bardzo dużo obecny. Aż mam sińce pod oczami, bo nie mam czasu na senale, do Ciebie mam. Po trzecie, pracowitość. Otóż jeżeli kocham, to znakiem miłości jest niestety pracowitość, dlatego że pracowitość bez miłości jest nie do zniesienia, jest ciężarem, dlatego ten, kto kocha, jest leniem. Bo pracowitość bez miłości jest nie do zniesienia, a miłości bez pracowitości nie ma. Jeżeli, drogie dziewczęta, spotkacie jakiegoś fajnego chłopaka, fajnego, przystojnego, ale leniwego, natychmiast zapoznajcie go z waszą największą przeciwniczką. Niech ona będzie nieszczęśliwa, nie wy. Otóż człowiek leniwy może romansować, ale nie jest w stanie kochać. Czyli moim trzecim znakiem, oprócz tego, że staram się w centrum mojego świata i że mam dla ciebie czas, jestem fizycznie obecny, to jest to, że jestem pracowity. Bo mogę być fizycznie obecny, a nic nie robić, leniwie. Otóż jestem nie tylko obecny, ale jak jestem obecny, to cały czas chcę ci w czymś pomagać. Noszę cię na rękach, powiedzmy, jak jesteś zmęczona, pomagam ci pozmywać czy uprać twoje rzeczy, jak cię odwiedzam w ramach, powiedzmy, randki. Czy za ciebie powiem, to ty się teraz ucz, a ja pójdę do kuchni, tam w akademiku i ugotuję obiad. To ja na przykład mam teraz trochę więcej czasu. Nawet jak nie mam, to powiem, że mam. Pracowitość. Mówię to tak z uśmiechem, ale to jest konkret. I możecie resztę sobie powiedzieć. I wreszcie czułość. Otóż nie ma miłości bez czułości. Chrystus był najczulszym człowiekiem na tej ziemi. Okazywał czułość dzieciom, dorosłym, chorym, starym, kobietom, mężczyznom, grzesznym, ale nawracającym się i tak dalej. Nie ma miłości bez czułości. W związku z tym, jeżeli jakie znaki, teraz podsumowując może jakie znaki. Po pierwsze, dużo tych znaków. Po drugie, technicznie, jakimi środkami, wszystkimi możliwymi, przychodzę do ciebie fizycznie, jakiej nie ma, wysyłam SMS-y, e-maile, listy takie też zwykłe, ładnie napisane i własnoręcznie zresztą. I takie inne znaki, to już sobie pomyślcie, nie chcę wszystkiego zdradzać. I teraz od strony treści, w tych znakach potwierdzam Ci, że jesteś najważniejszą dla mnie osobą w tym momencie na świecie i chcę, żeby tak, odtąd już na zawsze chcę, żeby tak było. Teraz już tak jest, jak się zgodzisz, zaakceptujesz to, to będzie coś na zawsze. Po drugie, znajduję tysiące sposobów mojej fantazji, żeby niby przypadkowo być ciągle przy tobie w sprawie fizycznie, ty się z tym tego cieszysz, bo tak jestem obecny, że się cieszysz. Znajduję tysiące sposobów, żeby ci pomóc moją pracowitością, od zmywania, sprzątania, gotowania, robię zakupów, począwszy, a na wszystkim nie skończywszy. I po czwarte, komunikuję ci czułość. I fizycznie, na ile jest to rozsądne, na ile pozwolisz. Tu dziewczęta powinny się bronić przed czułością, to jest taka zasada. Chłopak powinien okazywać czułość, chcieć okazywać czułość ciut więcej niż nawet wypada, tak żeby dziewczyna nie miała szansy się bronić. Żeby to był jej przywilej. Żeby nie było tak, że ona patrzy na niego takim wzrokiem romantycznym, a on nic, nie? Tylko przeciwnie. On nawet jak jest zła, potem ma prawo, święty, co sekundę być w gorszym nastroju, bo po to, żeby dawać szansę chłopakowi na potwierdzanie miłości. Oczywiście chłopcy wiecie, dlaczego dziewczęta mają co chwilę inny nastrój. Żebyście co chwilę mieli szansę potwierdzać, że w tym nowym nastroju też ją kochacie. A więc bombardowanie czułością, tak, żeby dziewczyna musiała się bronić. Trudno zniesie to przeciętnie, takie krzyże się znosi. I teraz uwaga, jeśli chłopak będzie tak właśnie komunikował, zaczyna już kochać i komunikuje tej dziewczynie na te tysiące sposobów, że jest dla niego najważniejsza na świecie, że ma dla niej czas i jest z nią, kiedy tylko jest to możliwe, nawet więcej. Jest dla niej bardzo pracowity na tysiące sposobów, bo to jest fantazja miłości i okazuje czułość aż taką, że ona się musi bronić, to wtedy jest czas na odpowiedź dziewczyny, ale dziewczyna odpowiada, nie inicjuje, tylko bada się dojrzała i szczęśliwa, to wtedy odpowiada i nie powinna wyprzedzać znaków chłopaka. Jeżeli on przejdzie, wejdzie na jakąś kolejną fazę i pomyśle, patrz, zaskoczyłem cię tym kolejnym znakiem, ale już to pokażę ten znak, na przykład przyjdzie o świcie któregoś tam specjalnego dnia, na przykład w miesięcznicę po poznaniu się, I stoi pod drzwiami z kwiatami i czeka, aż ona wstanie przed południe, powiedzmy, a on czeka piąty rano, na wszystki wypadek, i słusznie, i powie, widzisz, jak się zaskoczyłem, ty byś na to nie wpadła. Chłopcze, ja myślałem, ja bym już drugiego dnia tak się tobą cieszę, żebym przyszła ci pod drzwi, ja tylko, że jestem dziewczyną, tego nie zrobię, ale nie przebiłeś mnie fantazją miłości, tylko ja na razie czekam na twoje znaki, żeby ci powiedzieć, ja już dawno o tym pomyślałam. Ale najpierw musisz ty na to wpaść i nie okazać. A więc dziewczęta, nie wyprzedzajcie znaków chłopaka. I to nie jest dlatego, że jakaś tam specjalna duma. Nie? Powiedzmy sobie ontologicznie, tak technicznie. Bóg stworzył najpierw mężczyznę, zobaczył, że sam mężczyzna to nic z niego nie wyrośnie. Stworzył kobietę jako kogo? Jako pomoc dla mężczyzny. Co to znaczy? Mężczyźni mówią, że ma być jego gospodynią. Znaczy księża, nie mężczyźni. Natomiast co to znaczy naprawdę, że Bóg stworzył kobietę jako pomoc dla mężczyzny? To znaczy, że mężczyzna potrzebuje pomocy, bo inaczej biedny zginie, a na pewno nie będzie podobny do Boga, jak może być z pomocą kobiety. Mężczyzna potrzebuje pomocy, a kobieta jest tak niezwykła, że tej pomocy w dorastaniu do pełni człowieczeństwa i do miłości może mu udzielić. Pomocy szukamy u silniejszych od siebie, nie u słabszych. Bóg to wie i dlatego tak to wymyślił. Dziewczęta, cencie siebie i im bardziej będziecie stawiać chłopakom wymagania, tym bardziej będziecie nas zachwycać. I jeżeli jakiś najczęstszy błąd, jaki robią dziewczęta czy kobiety, to jest nadskakiwanie mężczyźnie, kiedy on zaczyna się wysuwać z miłości, czy mniej kochać, czy mniej okazywać miłość. Wtedy jest za to nagradzany. Kiedy na przykład żona, widząc, że mąż coraz mniej okazuje miłość, coraz lepiej mu gotuje, coraz bardziej mu naskakuje, no to jest jeszcze nagradzany. To tylko może być gorzej. Wtedy trzeba przypomnieć mężu, albo respektujesz twoją przysięgę, albo codziennie przed obiadem przez półtorej godziny powtarzam ci na wideo twoją przysięgę małżeńską. Już o tym wspominałem. A dziewczęta, im bardziej będziecie stawiać nam wymagania, tym bardziej będziecie nas fascynować, tym bardziej chłopcy będą za wami biegać, tym bardziej będą się rozwijać, bo nie mają innego wyjścia, tym bardziej wy przy niej będziecie rosły, bo jeżeli was pokona ktoś, kto bardzo rośnie, no to i wy rośniecie, chociaż i tak wyprzedzacie w rozwoju. I będzie historia miłości, która jest niesamowicie radosna.
Bardzo dziękuję. Wiele osób, za moment będzie czas na pytania z sali. Na koniec jeszcze jedno pytanie, o które prosiło wiele osób. Wiele osób mimo wszystko, mimo tej wiedzy, ma problem, żeby znaleźć osobę, którą chciałoby się kochać. I padało pytanie, jak żyć, co robić? Czy nie wiem, zapisać się do 1000 grup, 1000 duszpasterz akademickich, czy pójść do 20 tysięcy grup naukowych, czy no, co robić?
Dwie rzeczy chcę powiedzieć. Zanim powiem technicznie, co robić, to najpierw ważniejsze rzeczy, mianowicie uwaga, łatwo opisać, czym jest miłość. Tak, nie tak do końca, ale większość się zgodzi, że miłość to postawa, nie uczucie, nie seks, nie popęd, nie tolerancja, nie hormony, nie feromony i tak dalej, nie istniejące wolne związki i tak dalej, nie naiwność. To się na ogół zgodzimy, że to jest postawa, decyzja, troska o swoje dobro, niezależnie nastroju, decyzja moja, nie mojej woli, tylko mnie całego, z moim ciałem, z popędami, z czułością, z hormonami, mnie całego. To większość z nas się zgodzi, jak ktoś logicznie myśli. Ale uwaga, to, że świetnie tu opiszemy miłość i że się zgodzimy nawet we wszystkich szczegółach, nie znaczy, że kochamy, czy że będziemy kochać. Bo to nie miłość kocha, tylko człowiek. Jeżeli się one ją pobierają, to nie jest tak, że on mówi, biorę się za żonę i moja miłość ślubuje ci, że będzie cię kochać. Nie, ja ci ślubuję, że będę cię kochał. I jeżeli ja cię rozczaruję, to nie moja miłość cię rozczaruje, czy w ogóle miłość, tylko ja cię rozczaruję. A jeżeli ja będę cię kochał coraz bardziej, to nie miłość cię zachwyci, to ja cię zachwycę. A więc kocha nie miłość, tylko człowiek. I żeby kochać, nie wystarczy wiedzieć, czym jest miłość. Trzeba stać się tak niezwykłym człowiekiem, przepraszam, że jest w stanie kochać ten ktoś. To jest szczyt niezwykłości. I w związku z tym, jeżeli on mówi do niej, no kocham cię, wierzysz w to, ona może powiedzieć, wierzę, tylko nie, że chcesz, ale nie bardzo wierzę, że potrafisz. Są dwie różne rzeczy. Uwaga, Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem. Miłość nie jest Bogiem. To Bóg kocha, a nie miłość kocha. Człowiek jest osobą, tak jak Bóg, ale nie jest miłością. Ja się mogę nauczyć kochać, ale to jest najtrudniejsza lekcja życia. Czyli, żebym mógł kochać, to muszę dwie rzeczy zrobić. Jedną łatwą, jedną szalenie trudną. Jedna łatwa, zrozumieć, czym jest miłość. To można w godzinę w miarę wytłumaczyć. I drugie, powtarzam, stać się tak niezwykłym człowiekiem. Wymaga od siebie takiej wolności, takiej mądrości, takiej siły woli, takiej stanowczości, jednocześnie takiej czułości, jednocześnie takiego promieniowania radością swojego istnienia, żebym miał szansę urzeczywistnić w życiu to, co się nazywa miłością. I zobaczcie, jeżeli nawet dwie osoby robią to samo wobec mnie, na przykład mama i tata, ale tata jest na przykład w kryzysie, to jest alkoholik w czynnej fazie choroby, i tata mówi, kocham cię, córeczko, powiedzmy, i jakoś przytula, no to wcale na tą córkę nie działa. Co z tego, że on okazuje zachowanie, prawdziwe zachowanie miłości? Mówi, że kocha i szczerze, przytula i szczerze, to co z tego, ale kto to nie jest mocarz, któremu mogę zaufać, do którego mogę pójść wierzyć się z każdym moim problemem, bo to jest człowiek, który sam ze sobą sobie nie radzi. A więc najważniejsze, nie najtrudniejsze, to jest stawanie się kimś tak niezwykłym, powtórzę, w wolności, powtórzę do znudzenia, w mądrości, w odpowiedzialności, w roztropności, żebym nie tylko chciał ciebie kochać, ale żebym też był w stanie ciebie pokochać. Tutaj najwięcej dziewcząt, jeśli wpadają w błąd i wiążą się z kimś, kto nie potrafi kochać, to właśnie wpadają dlatego, że nie odróżniają osoby od miłości. I jeżeli w swojej intuicji kobiecej dobrej słyszą, że ten chłopak szczerze deklaruje miłość, szczerze, i one to czują, ale myślą, że to wystarczy. Nie. Bo jeżeli jestem niedojrzały, to ja ci mogę szczerze deklarować miłość, a nie jestem w stanie tego zrealizować. W związku z tym, droga dziewczyno, znowu apel do dziewcząt, stoi tak jak jeden po stronie kobiet. Otóż, jeżeli droga dziewczyna, jakiś chłopak ci deklaruje, że bardzo kocha i jest to absolutnie szczere, to wiesz, to jeszcze nic nie znaczy. Przyglądaj się mu, czy on jest niezwykłym człowiekiem. Bo jeżeli ma problemy z wolnością, jakieś uzależnienia, choćby drobne, to będą większe niestety. Jeżeli skłamie, jeżeli coś tam podwójnie działa, choćby w drobnych rzeczach, to uwagę, to raczej przynajmniej na razie nie jest zdolne do wielkiej miłości. Pamiętajcie, nie kocha miłość, tylko kocha człowiek. Tylko człowiek, nie istnieje w ogóle miłość bez człowieka, bez osób. Dlatego miłość jest tylko pojęciem, to jest sposób zachowania, który można opisać, ale sposób zachowania człowieka. I dlatego, jeżeli powiedzmy jest 5 kobiet w miarę szczęśliwych, które mężowie okazują miłość podobnie, ale tylko jeden z nich, tych mężczyzn, jest niezwykłym, mocnym, czułym, szlachetnym, nieprawdopodobnie mądrym, precyzyjnym we wszystkim, czystym także fizycznie i zadbanym, no to tylko ta jedna jest, czuje się kochana jak królewna. Bo wprawdzie wszyscy nie mówią podobne słowa swoim żonom, podobnie troszczą się o nie, ale nie są takimi mocarzami. Nie dają takiego poczucia bezpieczeństwa, jak ten niezwykły człowiek. No i zapomniałem, jakie było pytanie. Powiedziałem, że to będą dwa aspekty. Pierwszy to najważniejszy i drugi...
Tak, no myślę, że to już była...
Ale chyba to było w tym.
Tak,
chyba
tak.
To było w tym. Chcę, moi drodzy, żebyście mieli tą świadomość. Tak samo wy chłopcy, jeżeli jakaś dziewczyna bardzo... No szczerze widzicie, że się wami cieszy, tak jak wy nią, ale no dużo jej brakuje się osobowościowo, rozlatuje się emocjonalnie przy jakichś drobiazgach, no to na razie nie może być mamą waszych dzieci, no, bo jakie bezpieczeństwo stworzy waszym dzieciom? Tu przy okazji pamiętajcie, kiedy się pobieracie, czy no, wcześniej, kiedy przychodzi myślenie o decyzji, to czasem dwa pytania postawić, a znowu się to sami dziewczętami po swoich czekaniach wnioski. Czy ten mężczyzna będzie dla mnie niezwykłym sejfem, czy jest tak niezwykłym, mocnym człowiekiem, że nie tylko chce, ale potrafi kochać i stworzy poczucie bezpieczeństwa? I czy dzieci moje przyszłe będą mi dziękować za to, że wybrałam takiego tatusia? Bo jeżeli nie, to małżeństwo, potwierdzenie miłości małżeńskiej jest miłość rodzicielska. Jeżeli on powie, że w ogóle nie chce dzieci, to znaczy, że ciebie nie kocha, nie ma się czym dzielić z dziećmi żadną miłością, bo i ciebie nie kocha. A jeżeli chce, natomiast nie zawierzysz mu dzieci, bo widzi, że ma problemy z alkoholem, chodzi na razie drobne, czy ze słownością, z dyscypliną, to na razie do małżeństwa nie dorosł. A więc tutaj przyglądajcie się osobom i postawom, a nie tylko najszczerszym choćby deklaracjom.
Bardzo dziękuję. Pytanie było o to, jak żyć, aby rzeczywiście znaleźć drugą osobę, ale myślę, że...
A to powiem, tak. Stać się właśnie takim niezwykłym człowiekiem, pokochać samego siebie, a żeby... Co znaczy pokochać samego siebie? A powiem okrutnie. Kocham samego siebie wtedy, kiedy stawiam sobie tak wysokie wymagania, że tylko Jezus może mnie przebić. Wtedy kocham samego siebie.
Ale to czy to jest...
Czyli przyjmuję siebie z miłością, z czułością, z cierpliwością, ale stawiam sobie wymagania, żeby codziennie być większy od samego siebie, żeby zwłaszcza codziennie bardziej kochać tych, których kocham i chcę kochać bardziej, ale i to samego siebie. Mówię sobie całą prawdę i radosną, i bolesną, z całą miłością.
I to jest możliwe, tak?
To jest możliwe. Znam takich ludzi, nawet niedaleko mnie siedzących, którzy to potrafią i o których piszę książki z zachwytem. Nie będę z tytułów wymieniał. W każdym razie jest to możliwe. I wtedy, jeżeli tak kocham, to uwaga, jedyne, co mogę sobie zapewnić, to, że ja wychowam siebie do takiego niezwykłego człowieczeństwa, że będę bardzo kochał. I że będzie to jasne dla tych, którzy potrafią przyjmować miłość. Czyli dla tych, którzy też kochają, bo egoista nie przyjmie miłości, egoista nie oczekuje miłości, egoista oczekuje naiwności.
Czyli podsumowując, najpierw mój rozwój.
Mój rozwój i uwaga, jeśli na przykład myślę o kapłaństwie, to moje zadanie skończone. Mam łatwą sytuację. Myślę o moim rozwoju, wymagam od siebie, no więcej go wymaga ode mnie jest, bo mówi, bądź podobny do mnie. Czyli stanie się niemal Bogiem w miłości, taki mocarny, taki wierny, taki przezroczysty w dobru, tylko on mi stawia większe wymagania, o których bym nawet nie marzył, że mam być całkiem na serię podobny do Boga. Moje zadanie zakończone. Teraz idę z tymi, się tym dzielę, tak jak potrafię. Natomiast jeżeli ktoś z was, no prawie wszyscy, czy być może zupełnie wszyscy tutaj myślą o małżeństwie, to uwaga, jedyne, co sobie możesz zagwarantować, dziewczyno czy chłopcze, to to, że ty dorośniesz do miłości. Że staniesz się takim człowiekiem, który jest w stanie zawrzeć małżeństwo, być świetnym małżonkiem i rodzicem swoich dzieci. Natomiast nie masz żadnych gwarancji, że na twojej drodze stanie ktoś, kto jest podobnie niezwykły, czy będzie, że się pobierzecie. Nie ma takiej gwarancji. bo to zależy od dwóch stron. I w związku z tym, co tu najlepiej zrobić? Otóż to zależy od płci. Zadanie chłopaka, który uczy się kochać i który im bardziej się uczy kochać, tym bardziej marzy o dziewczynie, która też kocha i z którą chce być na zawsze razem i z dziećmi, później. Otóż zadanie chłopaka jest szukać, biegać, rozglądać się na wszystkie strony, mieć oczy ze wszystkich stron głowy. I jeżeli zobaczy pierwszą dziewczynę, która mu się spodoba fizycznie, emocjonalnie go ucieszy, ma podobne wartości ideały, nie ma, jeżeli by powiedział, a jeszcze sprawdzę, może będzie druga podobna, koniec to. Jeśli nie zwiążesz się z pierwszą, która spełnia kryteria, to znaczy, że nie umiesz kochać, łudzisz się i nie zwiążesz się z żadną. Już ci na piśmie dam, żeby stał kawalerem.
W tej fazie rozwoju nie zwiążesz się z żadną.
No, a to jest właściwie ostatnia deska ratunku. Teraz albo nigdy, nie mamy pięć rzeczy. A więc od strony chłopaka, jeżeli chłopak wziął mentalność, ta dziewczyna pociąga mnie fizycznie, jest bardzo ładna, zadbana, to już tak powinno być, bo ceni siebie i cieszy mnie także emocjonalnie, jako fizycznie, ma podobne ideały, nawet dużo większe niż ja, mogę tylko przy niej rosnąć. I jeżeli w tym momencie mamy jeszcze wątpliwości, a może się jeszcze rozejrzę, a może jakaś inna będzie, to koniec ze mną. To coś w tobie nie gra. Albo się boisz decyzji, albo jesteś tchórzem, albo jesteś egoistą, mam mi synek, który niby chce, ale nie chce, bo mam świadomość, że to jest zupełnie dobrze i gotuje to, co się tu wysilać. A więc zadanie chłopaka jest szukać i to aktywnie, nie ukrywać, ale szukać w dobrym towarzystwie, zaraz się dopowiem. I kiedy spotka pierwszą dziewczynę, która jest niezwykła, krótko mówiąc, zobaczy, że jest bardziej niezwykła niż on, zakładając, że on jest też niezwykły, i nie zdecyduje się, że wszystko zrobię, żeby ona mi zawierzyła życie, to coś z tobą chłopcze nie gra. Naprawdę mówię sam powagą. Natomiast jak jest zadanie dziewczyny, nie szukać męża, tylko pozwolić się znaleźć. Pozwolić się znaleźć. Dziewczęta ostentacyjnie, jak zobaczycie, no, widzicie ze wszystkich stron, chłopcy mają oczy, a nie widzą, a dziewczęta nawet z tyłu widzą, nawet przez zamknięte oczy widzą, nawet kiedy niby nie widzą, to widzą, jeszcze więcej. W każdym razie wy widzicie, ale nie mówcie nam, że widzicie. I to chłopak ma do ciebie podejść, to on ma zacząć walczyć o ciebie. A kiedy chłopak będzie walczył o ciebie? Kiedy jesteś tak mocna w twojej przyjaźni ze sobą i w twojej przyjaźni z Bogiem i z rodzicami i przyjaciółmi, że wiesz, że będziesz szczęśliwa także bez małżeństwa. Marzysz szalenie o małżeństwie, to jest twoje największe pragnienie, tak jak moje to było, znam ten ból. Marzysz o małżeństwie, ale też wiesz, że jeśli nawet nie ułoży się tak, że ktoś niezwykły nie będzie miał zaszczytu ciebie poznać i zapokochać kogoś jeszcze bardziej niezwykłego niż on sam, jeśli tego nie będzie, to i tak będziesz szczęśliwa, i tak będziesz miała udane życie, i tak osiągniesz różne, będziesz miała wiele pięknych przyjaźni, może nie wiesz niewiele, ale wystarczy jedna czy dwie piękne, i będziesz miała piękne wsparcie społeczne i sobie poradzisz. Otóż, żeby im bardziej dziewczyna nie szuka chłopaka, im bardziej jest pewna, że potrafi, będąc pewna, że marzy najbardziej o małżeństwie, ale że jeśli nie z jakichś względów, to i tak będzie szczęśliwa, tym jest bardziej atrakcyjna dla chłopaka i tym szybciej zostanie przez niego znaleziona. I teraz dziewczyna też powinna pomagać chłopakowi, żeby nie było, że ma być tylko leniwa. I nie, to nie przesadzajmy. Ale jak pomaga, bo to Marzia pytałaś. Otóż co wtedy robić? Iść, chodzić tam, gdzie uważam, że to, drogie dziewczęta, gdzie to was interesuje. Nie mówcie, że na przykład tak, jak pojedziemy w góry, no to może pójdę tam, powiedzmy, wspinać się, bo tam mogą być tacy bardziej wysportowani chłopcy, lepszy safe. Albo pójdę popływać, bo tam może będą przystojniejsi. Albo pójdę się modlić, adorować całą noc, bo tam będą najbardziej pobożni. Nie. Idź tam, gdzie tobie pasuje. Gdzie tobie pasuje. Gdzie ci jest najbardziej po drodze. Lubisz pływać, no to idź pływać. Lubisz góry, idź wspinać się. Lubisz się modlić, idź się pomodlić. Lubisz spać, to śpi do południa. Też ktoś poczeka, nie pójdzie w góry, powie, że jest kontuzjowany, gdzie czeka, aż wstaniesz. Rób to, co tobie pasuje. Rozwijaj się na twojej drodze, a on cię znajdzie.
Księże Marku, myślę, że ta propozycja bardzo nam, dziewczynom, się podoba.
Zwłaszcza spać do południa.
Myślę, że tę część, jeśli ksiądz się zgodzi, możemy podsumować stwierdzeniem, że miłość to jest więcej niż zakochanie, więcej niż uczucie, więcej niż decyzja. Miłość to jest postawa radosnej troski o drugą osobę.
Mój sposób bycia dla ciebie, która jesteś skarbem bezcennym, nieodwołalnie kochanym. Nie mogę, dopowiem, mogę się czasami rozczarować w sensie takim, że no, odkryć, że nie jesteś Bogiem, że masz różne słabości, to nie ma. Ale i tym bardziej wtedy podziwiam Ciebie za to, że mimo tych ograniczeń, przecież każdy z nas ma ciało, ma feromony, ma uczucia, ma lęki, ma różne historie poranienia. I kiedy, no musi każdy z nas mieć coś takiego. Ale jeśli widzę, że mimo, że jesteś prawdziwym człowiekiem, czasami myślę, że jesteś Bogiem, w tym największym znaczeniu, ale widzę, że jesteś człowiekiem i też masz ludzkie uwarunkowania, to tym bardziej się Tobą zachwycam, widząc Twoją niezwykłość, mimo tych uwarunkowań.
To teraz będzie czas na pytania. Bardzo proszę, aby zadawać jedno pytanie. Nie wiem, ile osób będzie chciało zadać pytanie. Ja mam jeszcze takie,
które
nasyłaliście. Na pewno nie wszystkie będę mogła zadać. Mamy dwa mikrofony. W razie problemów proszę krzyczeć, a ja powtórzę. Proszę, kto chciałby zadać pytanie? Bardzo proszę, jedno.
Już proszę,
tutaj chyba pierwszy.
Biegajcie. Może podajcie mikrofon jeszcze szybciej, bo tak to nie będzie się tak
ładnie. A tutaj kto był drugi?
Ja mam takie pytanie. Czy można wybudować miłość, jeśli nie było zakochania?
Można, ale musi być radość, musi być poruszenie emocjonalne. Tylko już nie na zasadzie zauroczenia, jak w klasycznym zakochaniu, ale na zasadzie, że na przykład już to przeżyłem z kimś innym, ale na zasadzie, że się tobą bardzo cieszę. I jeżeli nie ma punkcie wyjścia tego, że się tobą cieszę, i fizycznie, emocjonalnie, to nie da się. To komputer może kochać tak. Mówię tak teoretycznie, ale nie człowiek. Człowiek ma ciało, ma emocje i ma całego siebie i to wszystko musi zgrać się.
Bardzo dziękuję. Proszę kolejne pytanie.
Ja mam pytanie, czy jest możliwa szaleńcza, bezinteresowna miłość? Mądra.
No jest może, po pierwsze Bóg nas tak kocha.
Między kobietą a mężczyzną.
Między kobietą a mężczyzną to trudniej. Otóż chyba tak na ziemi to przyjaźń i miłość rodzicielska. To są tak najbardziej przejrzyście bezinteresowne, bo rodzice, dzieci nie jesteście własnością rodziców, czasami to trzeba przypomnieć rodzicom. I rodzice kochający naprawdę przyjmują dzieci z miłością, chronią na tyle, ile dzieci tego potrzebują i puszczają w świat z radością, oczywiście tęskniąc, ale nie będą zazdrosne, niż rozumiem to, tęskniąc, ale wiedząc od początku, dzieci nie są dla nas, męż, żona. My mamy być szczęśliwi przez całą doczesność i wieczność w oparciu o naszą miłość rodziców, a nie na zasadzie małżonków, a nie na zasadzie, że przytrzymują przy sobie dzieci. Czyli jeżeli rodzice kochają, to jest niesamowicie konkretny przejaw miłości bezinteresowanej. Po drugie, przyjaźń. Przyjaciel to jest ktoś, kto nawet odda za mnie życie, ale wobec którego jestem w niczym zobowiązany. Przyjaciel nie jest policjantem, nie jest sędzią, nie chce niczego we mnie wyśledzić. Jeśli sam mu coś powiem, na przykład o moich słabościach, czy sam to zauważy, to mi też powie, ma odwagę, ale z miłością i po to, żeby mi pomagać. Natomiast do niczego nie jestem zobowiązany w przyjaźni. I przyjaciel robi wszystko, co robi, jeśli to jest przyjaźń prawdziwa, naprawdę bezinteresownie. Największą zapłatą jest moja radość, a nic innego. Także jest możliwa taka miłość, ale tylko dla orłów. Tylko dla orłów. Mówiłem przed chwilą. I nieraz mnie ktoś pyta, czy jest możliwa taka czysta miłość między chłopakiem a dziewczyną, czy między księdzem a siostrą zakonną. Ja mówię, jest możliwa, ale to jest pytanie typu, czy człowiek może skoczyć o tyce 6 metrów 2 centymetry? Może i dwie, trzy osoby skaczą. I tutaj cała sala dołącza do tego. Proszę bardzo.
Bardzo proszę jeszcze przed konkursem może jedno pytanie. Czy jest ktoś chętny? No dobrze, to... widzę.
Tu tak, jeszcze chłopcy. Tutaj ktoś.
Tak? To ksiądz decyduje, kto ma pytanie.
Nie, tylko ja pokazuję, tylko kto się zgłasza.
Nie, bo ja zobaczyłam tam...
Bardzo strona ustawego. Jak pogodzić obecność w życiu kobiety z taką dyscypliną, w sensie, no... Mężczyzna
też ma pewne plany, jakieś obowiązki, co zrobić. Teraz
jest
mi
pogadać każdego dnia, tam zacząć relacje, co się działo.
Czy wszyscy usłyszeli pytanie? Tak. Nie. To może ksiądz powtórzy, proszę.
Jak pogodzić tą obecność, miłość taką szaleńczą, mówiąc moim językiem, no z tym, że mężczyzna też ma swoje potrzeby, że może koledzy, może jakieś tam jednak hobby i tak dalej. Otóż jeżeli mężczyzna stawia takie pytanie, to już jest nie za bardzo znak dobry. Oczywiście Ja mówię teraz o solidariusie. Jeżeli to jest mąż, albo narzeczony, albo chłopak, który chce zdobyć dziewczynę, bo chce się z nią pobrać, to w ogóle to pytanie jest przeciwne. Czyli, że Marku, co robić, żebym ja jeszcze studiował, żebym jeszcze coś zjadł i spał, a nie tylko był tylko u tej dziewczyny, a wszyscy się nie zapomniał. To znaczy, w drugą stronę jest problem, a jeżeli nie jest w drugą stronę, to niebezpiecznie. Natomiast jeżeli, powiedzmy, żona czy dziewczyna wobec chłopaka, który za nią biega, widzi, że on ma trochę problemy jednak z tym, że trochę sobie za dużo chce czasu zająć, no to mogę dać mi podpowiedź z mojej innej książki Pamiętnik perełki, to jest tym razem powieść dla dzieci, ale im starsi, tym lepiej i tym więcej tam skorzystają, a radosna jest dla każdego. W każdym razie perełka ta tytułowa, 12-letnia czy 11-letnia bohaterka tej książki mówi, opisuje tam, że mama i tata mieli wątpliwości, gdzie pojechać na wakacje. Mama, teraz będzie ten kompromis, mama chciała w góry, przepraszam, nad morze, na plażę, a tata chciał w góry. No i po 2-3 tygodniach dyskusji pisze tam Marysia, bohaterka 11-letnia, rodzice poszli na kompromis. Mianowicie pojadą, tak jak chce mama, nad morze, na plażę, ale w ramach kompromisu mama pozwala tacie zabrać ze sobą buty górskie. Także jeżeli mężczyzna powie żoną, na przykład czy dziewczyno, no dzisiaj są finały Mistrzostw Świata w czymś tam, czy kolega jakiś tam ma jakieś urodziny 80 czy któreś, czy to chciałby tam być, ona spojrzy, no już wie jak, a co nie wolno się zapytać, zostaje z tobą.
Dziękuję, to może jeszcze tutaj, tak? Proszę bardzo, podaję mikrofon.
Tylko powiem, że ci mężczyźni, którzy kochają swoje żony i dzieci, wracają z pracy biegiem, dosłownie biegiem. Mówię teraz o tych mężczyznach, którymi się zachwycam, z rodzin zaprzyjaźnionych. Nic i nikt nie zatrzyma po drodze. Bo to jest ich największa radość. Być z tymi, których najbardziej kochają.
Dobrze, a jak to jest, kiedy w miłości pojawia się zazdrość?
Zazdrość pojawia się, to znaczy, jeżeli kocham i ta druga osoba nie prowokuje do zazdrości, jest na tyle dojrzała, że normalnie się zachowuje nawet lepiej, to znaczy, to jest mój problem i prawdopodobnie albo jestem jeszcze na poziomie zakochania i nie wszedłem w miłość, albo coś ze mną jest nie tak, mężczyzną, teraz się utożsamiam z mężczyznami, i może ja mam jakieś romanse czy lęk, że mogę mieć jakieś wątpliwości co do tego, że będę zawsze wierny. Więc jeżeli ja zazdroszę, to może być albo projekcja psychiczna, więc technicznie, czyli podejrzewam tą drugą stronę o to, co może mi grozi, czy niestety się stało, nie daj Boże. Albo jestem w fazie jeszcze zakochania, a to jeszcze nie jest miłość. Natomiast jeżeli kocham, to nie mam wątpliwości, to będę zawsze wierny i nie mam potrzeby podejrzewać i nie jestem zazdrosny, bo kocham, mogę tęsknić, ale nie jestem zazdrosny. Natomiast może być druga sytuacja, że jestem całkiem w porządku, kocham, jestem absolutnie wierny i już to jest faza miłości, a nie zakochania, a ta druga osoba się okazuje, powiedzmy żona, no zdarza się, nie będzie teraz raz przykład z tą stroną drugą, że powiedzmy żona zaczyna tak jakoś uśmiechać do wszystkich sąsiadów dziwnie i mocno i może prowokować zazdrość. To zdarza się, to wtedy trzeba twardo rozmawiać. Trzeba powiedzieć, moja droga, czy jeszcze nie żona, dziewczyno, tym zachowaniem opisać konkretnie, no wiesz, zadać mi cierpienie, ja wtedy cierpię. Trzeba wprost powiedzieć, nie pośrednio, że wiesz, niektóre dziewczyny są takie jakieś dziwnie nowoczesne, rozmawiają się z chłopakami, mimo że ich chłopak jest obok. No nawet, a to jest właśnie dobre, no więc nie mówcie pośrednio, bo wtedy ucieka się od tematu. Wprost. Moja droga, kiedy tak zachowujesz, ja wtedy cierpię. To we mnie wzbudza zazdrość. I wtedy ta dziewczyna nie możesz uciekać od tematu, tylko albo to uwzględni, bo ciebie kocha i nawet może nie rydwa się, tak to przeżywa, że tak to wygląda z zewnątrz, więc albo ciebie kocha i to uwzględni, jeśli to jest rozsądne, bo jeśli powiesz, nie wolno ci na nikogo spojrzeć żadnego mężczyznę, to ona powinna się odwrócić i odejść od niego raz na zawsze. Ale jeżeli to jest rozsądne, bo już się trochę przesadziła, to powinna się zmitygować, a jeżeli przesadziła i on jej to powiedział wprost i ona się nie mityguje, tylko go lekceważy czy kpi wręcz, no to on będzie chciał wnioski, że to sam jest pewnie o miłości.
Bardzo dziękujemy. To może teraz konkurs.
Tak, księże Marku?
Proszę, można? Proszę bardzo.
Ksiądz pomógł mi się rozstać z chłopakiem. A on ma szansę teraz zmądrzyć, zobaczyć, co stracił.
Chciałam powiedzieć, że za pośrednictwem
Islandia plus Warszawa, kiedyś była też bardzo fajna konferencja. Natomiast nie chcę o tym. Chciałam zapytać, jak można takiej osobie, bo mamy kontakt, właśnie nie poraniliśmy się za bardzo, więc mamy kontakt ze sobą i też zależy mi na tym człowieku właśnie, żeby dać mu coś do zrozumienia przez to. Bo widzę, że faktycznie zdarzałość są bardzo, bardzo słabo. U mnie również na pewno, jeszcze w wielu aspektach, ale chodzi o to, jak pomóc temu człowiekowi, żeby zrozumiał, mówię mu pewne rzeczy, że tu, znaczy mówię mu konkretnie, tak? Nad czym patrzeć, ale on za bardzo nie chce tego jakoś sprawdzić jeszcze. Może też nie wygrał tego, jak powiedzieć temu człowiekowi.
Powiem szczerze, a szczerze to twardo w tym przypadku, otóż nie próbuj mu pomagać. Mówię całkiem szczerze. I dwie możliwości. A po pierwsze, prawie nie masz szans pomagać, bo są więzi emocjonalne, nawet już jak się rozstaliście, to jakieś więzi zostają i historia zaczyna boleć, wspominać i tak dalej. W każdym razie.
Znaczy ja jestem od tego już oddzielona, ja już ten etap zakończyłam, ja mu podjęłam
to. Ale on nawet od strony jest czysto zewnętrznej, on nie jest pewien, czy ty pomagając mu w rozwoju, czy pomagasz mu w rozwoju po to, żeby rozwijał się i był szczęśliwy, czy dlatego, że chcesz go jednak zdobyć jeszcze raz. On tego po prostu nie da mu tego udowodnić, choćby życie oddała. Czyli on może myśleć, że ty tak go pouczasz, podpowiadasz najmocniejsze rzeczy, bo chcesz, żeby on był dla ciebie jednak, bo żeby się nauczył kochać i się z tobą związał. Więc z tysięcy powodów, nie próbuj pomagać. Zostaw to innym. Możemy podpowiedzieć, jak zauważysz, że masz problem, czy chcesz szukać pomocy, to tutaj jest taki ksiądz, tam jest taka poradnia i tak dalej. A to po pierwsze, więc to zostaw inny. A ty się zajmij swoim rozwojem i daj szansę innym chłopakom, żeby się tobą zainteresowali. Bo jak będziesz tamtemu pomagać, to większość chłopaków pomyśli, że jeszcze jesteście związani. Choćbyś nie wiem, co mówiła. Więc i ty, i on tracicie, jeżeli stara się pomóc. I po drugie, czy trzecie, nawet jak teoretycznie tak bardzo jest prawie niemożliwe, nawet jak mu pomożesz i on teoretycznie świetnie się rozwinie z twoją pomocą, nic z tego. Bo jeżeli się, bo nie powinien się pobierać terapeutka z pacjentem. Ale mówię, a to mówię teraz do innych też dziewcząt, żeby się pamiętały. Jeżeli się rozstaje z chłopakiem, bo widzi, że no niestety nie da rady i próbujesz mimo to mu pomóc, chwalebne, ale nie pochwalam, niech to zrobią inni, a nie ty się zajmij twoim rozwojem i daj szansę innym chłopakom, powtórzę, ale jeżeli próbujesz, to sobie od razu powiedz dziewczyno. Pomagam pod warunkiem, że wykluczam małżeństwo z tym facetem. Bo jeżeli zakładają, że mu świetnie pomoże, czy on się nauczy kochać, i jeśli byś się nie najgorzej pobrali, to ty będziesz całe życie niepewna, czy on któregoś dnia nie wróci do tamtego stanu, nigdy spokojnie spać nie będziesz, a on choćby nie wrócił, ale tak będzie, a on będzie przy tobie się czuł mało męski, bo będzie wiedział, to jest ta, która mnie ratowała, która wie, że miałem okres bezradności i będzie się przy tobie czuł niewartościowany, żebyś nie wiem, jak go fajnie kochała. Powtarzam, jeżeli próbujesz pomagać chłopakowi, z którym się rozstałaś, który nie dorzucał miłości małżeńskiej, to pod warunkiem, że wykluczasz małżeństwo z nim. Ale ponieważ wykluczasz, to daj sobie spokój, niech to inni mu pomogą i to zrobią lepiej, spokojniej, a ty daj szansę następnemu chłopakowi. Ja bym tak radykalnie. Chłopcze, myśmy się zaczęli chodzić ze sobą po to, żeby sprawdzić, czy dorastamy do małżeństwa. Okazało się, że nie, kontrakt zakończony. Teraz daję szansę innym. A ty może, jak sobie wziąłeś jakieś wnioski dla ciebie? Świetnie, nie mam nic przeciwko temu, ale z inną dziewczyną.
Bardzo dziękuję za pytanie, bardzo dziękuję za odpowiedź. Księdze Marek, teraz prośba do księdza, aby zadał ksiądz może dwa pytania, jedno zadam ja. I osoby, które pierwsze odpowiedzą na te pytania, proszę, żeby, które będą chciały odpowiedzieć, proszę, żeby wstały. W ten sposób spróbujemy wyłapać, kto wstał pierwszy. I te osoby wygrają książki.
Pierwsze pytanie.
Tak, pierwsze pytanie, proszę bardzo, ksiądz Marek. A my się przyglądamy.
Ile jest przykazań miłości w Biblii? Tak, trzy przykazania miłości. Kochaj Boga, kochaj samego siebie, kochaj bliźniego i jak siebie samego. Brawo!
Dla ciebie książka, tak, naszego gościa, ona on i miłość. Polecam nie tylko tobie. Dobrze. Podajemy. To teraz drugie pytanie. To będzie takie pytanie dla tych, którzy już coś wiedzą o naszym gościu. Proszę, żeby ktoś podał tytuły co najmniej i będzie trzech książek naszego gościa. To jest proste pytanie. Proszę bardzo.
Jest.
Psychologia porozumiewania się, tak?
Anioł
radości.
Anioł
radości.
Młodzi pytają o Boga, człowieka, o Boga, małżeństwo, chrześcijaństwo.
Możemy zaliczyć.
Tak jest.
A w prezencie będzie druga część. Młodzi pytają o miłość, rodzinę i wychowanie. Tak, to jest
nowa.
Druga część, tak.
To jest inna.
To może...
I trzecie pytanie, to bardzo proszę, żeby ksiądz Marek je zadał. I ostatnia książka, to już nie książka księdza.
Ojej.
Ale jak się nie robi?
Teraz mam przemę. Kto podkreślał w ostatnim dwudziestoleciu, ciężkie pytanie, że nie da się oddzielić miłości Boga od miłości do człowieka?
Ja!
To chcę bardzo podkreślić na koniec, że Jan Paweł II wielokrotnie, także w Polsce błagał, mówi, błagam was, nie oddzielajcie miłości Boga od miłości człowieka. Albo kocham Boga i człowieka, albo nie kocham ani Boga, ani siebie, ani bliźniego. I dlatego, moi drodzy, im bardziej będziecie zaprzyjaźnieni z Bogiem, im bardziej będziecie ufali Bogu, bardziej samemu sobie, im bardziej będziecie Bogu zawierzać osoby, które najbardziej kochacie, i samych siebie oczywiście, tym większą macie szansę na wspaniałą miłość, na przyjaźń, a także na niezwykłe małżeństwo i rodzinę. Te małżeństwa, którymi się zachwycam, o których piszę powieści, to są małżeństwa, które, powtórzę, zachwycają wzajemną miłością, ale też piękną więzią z Bogiem. I to cała rodzina piękną więzią z Bogiem. Już na koniec powiem ostatnią rzecz. Mianowicie jedna Polka z Londynu, młoda, która tam mieszka teraz, zadzwoniła do mnie z półtora roku temu, mówi, proszę księdza, pokochałam muzułmanina tu w Londynie, to jest Pakistańczyk, Hindus, pardon, żeby był konkretny, czyli wszystko, nieważne, to jest Hindus, muzułmanin, on mnie bardzo kocha, ja go bardzo kocham, nie mamy żadnych wątpliwości, on mówi, ja wiem, że księdza, że Koran pozwala na cztery żony i na rozwody, ale on powiedział, że nie interesuje go żadna druga, czy trzecia żona, czy czwarta, tylko mnie na zawsze, i teraz jesteśmy tego już pewni, ona tam opisała przez pół godziny z zachwytem, ja się wzruszyłem do łez z radości i mówi, że na teraz mam problem. Chcę się poddać, no ale jaka forma ślubu? Czy kontrakt cywilny, że tak neutralnie, czy ślub w kościele katolickim, no to on się będzie miał prawo czuć niedowartościowany, czy u niego, no to mnie trochę będzie dziwnie. Co ksiądz radzi? Prosta sprawa. Kontrakt cywilny jest fikcją prawną, dlatego że żadne prawo państwowe nie może nakazać kochać i żadne prawo państwowe nie może karać za brak miłości. Jeżeli one ją się pobiorą, zawrą kontrakt cywilny i on ją zdradza, nie kocha, nie wyżywije, bo to przestępstwo jest inny paragraf, w każdym razie, jeżeli nie kocha, nie pójdzie do więzienia za to. Co więcej, jeżeli otrzyma rozwód z własnej winy, że państwo pozwoli zawierać drugie, trzecie, dziesiąte małżeństwo, mimo że nie kocha, bo to jest fikcja prawna, więc to nie wchodzi w grę, bo kto by chciał fikcję prawną. Druga rzecz, czy muzułmański ślub, czy katolicki. Więc mówię tak, moja droga, jeżeli to jest prawo, co mówisz, że kochasz jego, a on ciebie, tylko chcecie być ze sobą, na zawsze, wiernie, bez i w ten sposób, taka wielka miłość, to jest tylko jedna forma ślubu na świecie, która taką miłość respektuje waszą. Tylko jedna, mianowicie małżeństwo katolickie. Jeżeli byłeś nawet ateistą, przyjdziesz do mnie, powiedzmy, dwóch ateistów, znaczy nie dwóch, dwoje, ona i on, ateiści. I powiedzą, księże Marku, ksiądz nie jest taki zły, mimo że ksiądz, i trochę o miłości wie, być może, myśmy nawet wszedł, gdzieś księdza czytali i chcemy się doradzić. Jesteśmy ateistami, bardzo siebie kochamy. Jaka forma ślubu? Jeżeli się bardzo kochacie, wiernie, dualnie, jest tylko jedna, w kościele katolickim. To jest jedyna forma ślubu, gdzie ślubujemy sobie miłość największą z możliwych. Tylko z tobą na zawsze, niewołalnie, wiernie i aż tak bardzo się kochamy, że chcemy mieć ze sobą dzieci. Kto to wymyślił? Nie człowiek. My byśmy wymyślili bawienie się sobie i tak dalej. To Bóg powiedział, pierwsze polecenie Boga, pierwsze. Kobieto i mężczyzno, tak bardzo troszczy się z naszym językiem, tak bardzo troszczy się o wzajemne więzi, byście chcieli być ze sobą razem i byście pragnęli mieć ze sobą dzieci, a najpierw dlatego, że jesteście razem ze sobą. I ostatnie zdanie, mianowicie ktoś mi mówi, a jeżeli się bardzo kochamy, to po co w ogóle ślub? Jeśli już ślubna zgoda, to najpiękniejsza forma, ale po co w ogóle się bardzo kochamy? Uwaga, im bardziej chłopak kocha dziewczynę,
tym bardziej chcę to ogłosić całemu światu. Tym bardziej chcę to powiedzieć przy jego i jej rodzicach, na piśmie, przy świadkach, bo tym bardziej wie, że nie z Bogiem, może rozczarować i tym bardziej chcę jej dać wszelkie możliwe gwarancje swojej miłości i motywować się na wszelkie możliwe sposoby. Im bardziej ktoś mówi, że tak się cię kocham, że ślub niepotrzebny, to już się wycofuje, już sobie robi furtkę. Bo jeżeli tak bardzo kochasz, to chcesz to powiedzieć całemu światu i chcesz jej dać maksymalne poczucie bezpieczeństwa.
Księże Marku, jeszcze poproszę o takie jedno zdanie podsumowania, ale takie szczególne, aby to były życzenia. Osobne dla chłopaków, osobne dla dziewczyn. A w międzyczasie bardzo proszę, abyście podali listy newsletterowe, które do nas do przodu.
No to...
A teraz bardzo prosimy księdza o taką minutę życzeń.
Chłopaków. Otóż może powiem, byłem niedawno w domu poprawczym, ale inaczej nie jako pacjent, tylko z odwiedzinami. I powiedziałem do tych chłopaków, to są przestępcy, 17-19 lat, mordercy niektórzy, jest taki najcięższy ten poprawczy w Polsce. I powiedziałem tak, było oczywiście kraty, panowie z ustawy, powiedziałem do tych chłopaków, większość mordercy. Powiedziałem, no to wstrzedzał w polskim samochodem. Powiedziałem, nie, pardon, wstrzedzałbym w więzieniu, pod Wrocławiem. Otóż powiedziałem tak, moi drodzy, jesteście bardzo niezwykłymi mężczyznami. Prawdziwi mężczyźni boją się was, patrzcie, kraty w okrach. Tu ci panowie dobrze zbudowani w obstawie, mnie się tak nie boją. Boi się was cały świat. Jesteście męscy mocarni i nie jesteście byle kim. Świat was zauważa i boi się was. I życzę wam, i mówię przez 2 godziny, a tutaj mogę w 30 sekund, żebyście byli tymi mężczyznami, którzy wykorzystują swoją siłę, moc, żeby ktoś przez was płakał z radości, że tak kochacie. Więc bądźcie mocarni w uczciwości, bo tylko tchórz kłamie, tylko tchórz manipuluje, tylko tchórz kombinuje. Tylko tchórz. Nie jesteś Bogiem, mężczyzno drogi, możesz się pomylić, ale powiedz to, przeproś, powiedz całkiem uczciwie, jak Piotr, zapłacz i zmień się w mocarza. Tylko tchórze kłamią i kombinują. Więc bądź mężczyzną, który tak od siebie wymaga, żeby nie mieć nic do ukrycia, a jeśli się zdarzy jakiś błąd, choćby drobny, powiedz, przeproś, uznaj, zapłacz. Po drugie, bądźcie mocarnym wiertami tu w postawie wobec kobiet, żebyście byli sejfami dla kobiet. Bo mężczyzna, przez którego cierpi kobieta, to jest największy tchórz na tej ziemi, drach. Oczywiście mogę zadać niechcący, także bardzo kochając ból kobiety, bo jej nie rozumiem. Mężczyzna nie jest tak niezwykły, żeby zrozumieć, że aż kobietę. Ale kiedy widzę, że ona cierpi, mam męską odwagę, być przepraszam, ze łzami w oczach. Prawdziwi mężczyźni umieją płakać. Tylko tchórze się boją łez, bo boją się, że się rozlecą. Ja się nie boję, bo jestem taki mocarzem. Więc bądźcie mocarzami wobec kobiet, tymi, którzy chronią, i bądź ochroną dla dzieci. Inny aspekt, ale więcej mam czasu. To tyle, chłopcy. Proszę. Bo to zależy, sakrament nie jest magią. To zależy od tych ludzi. Otóż jeżeli są bardzo dojrzali, którzy na przykład nie są chrześcijanami, czy są, ale z jakichś względów nie za bardzo, może, ale potrafią kochać, to będą szczęśliwi bez sakramentu. Sakrament jest pomocą. Natomiast jeśli nie są dojrzali, to im sakrament nic nie pomoże, bo przyjęli magicznie, czy dla zwyczaju. A więc, natomiast pytanie jest, kto ma największe szanse na największą miłość? Ci, którzy najbardziej kochają i jeszcze biorą Boga na światło, bo to Bóg wymyślił tą miłość, i wtedy mają maksymalną możliwość. Natomiast i tu mogą być złe i dobre rzeczy, to także tu nie ma żadnej magii. Teraz do dziewcząt ostatnie zdanie. No, dziewczęta, to po prostu bądźcie tym, kim jesteście, czyli Bożymi Królewnami, księżniczkami co najmniej. Stawiajcie sobie wymagania, dbajcie o siebie pod każdym względem, fizycznie, odżywianie, sport i tak dalej. Chłopak powinien całą kieszonkowę na was wydawać i więcej. W każdym razie dbajcie o siebie, bo o skarby trzeba dbać. Dlaczego Bóg stał się jako człowiek mężczyzną, a nie kobietą? Po to, żeby chronić kobiety. Po pierwsze, żeby się umartwić, żeby się poniżyć. No, jak stał się kobietą, się wyróżnił, a się chciał poniżyć, a to inna historia. I żeby chronić kobiety. Pamiętajcie, jesteście oczkiem w głowie Boga, który was stworzył jeszcze bardziej na swoje podobieństwo niż nas mężczyzn, żebyście mogli nam pomagać w rozwoju. Pamiętajcie o waszym geniuszu kobiecym. Nie jesteście po to, żeby walczyć z mężczyznami. To to żaden geniusz kobiecy, tylko po to, żeby zachwycać mężczyzn, żeby bez was nie potrafili żyć w najpiękniejszym znaczeniu. Więc stawiajcie sobie wymagania, cieszcie się z waszej kobiecości, cieszcie się z mężczyzn, którzy się zachwycają wami i waszą kobiecością i kogoś z takich wybierzcie sobie na męża, jeśli bardzo się będzie starał, ale trochę mu dokuczcie, niech trochę czuje cenę walki.
Księże Marku, bardzo serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękuję za przyjście i tak tłumnie. Po drugie, jesteście moją radością. Kocham niektórych ludzi nad życie, bo to wiadomo, zmiany, których nasz najbardziej chcę sobie na całym świata kochać, ale was też włączę w moją modlitwę i moją radość. Traktuję was jak moje duchowe, kolejne dzieci. Zachęcam do zaglądania do internetu, gdzie są moje teksty. Wytaczam sobie, że dziewiecki seks, czy dziewiecki małżeństwo. I się pokażę
na mnie też.
Słucham? A nie, to znaczy dziewiecki przecinek seks albo z odstępu, bo wtedy się tylko pokaże, po co ja piszę, a nie jakieś inne strony po samym seksie. Bez dziewieckiego, to za tamte nie ręczę, ale nie ręczę za moje. Chociaż mam zachęcam do czytania. No i spotkamy się najpóźniej w niebie. Z całego serca wam błogosławię na dorastanie do miłości. Bo Bóg nas rozumie, kocha i przekochać. I pamiętajcie, będziecie szczęśliwi, jeśli zaczniecie kochać tak mocno, nikt wam radości nie bierze. I wtedy ktoś wcześniej czy później też się wam zachwyci, też odpowie miłością na miłość i będzie kochać miła na ziemi. Nie kłóćcie się na nic mniejszego niż wielka miłość. Nie kłóćcie się w tej dziedzinie na żadne kompromisy. Albo sam, albo wielka miłość razem. Wszystkie pośrednie rzeczy są. Naprawdę szkoda życia, przynajmniej do czasnego. Także miejcie w tej dziedzinie na kompromisy. Wymagajcie od siebie wielkiej miłości i od tego kogoś, kto was zawarcie. Szczęść Boże. Chłopcy, które mają życzenia.